Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawszedziewica. Witamy Państwa serdecznie w drugiej części Rozmów Niedokończonych. Gośćmi, który jej są pan poseł, profesor, doktor habilitowany Mariusz Orion Jędrysek.
Szczęść Boże,
panie profesorze, główny geolog kraju, dodajmy, w latach 2005-2007, obecnie tak. Poseł Prawa i Sprawiedliwości, a także pan Janusz Kowalski, ekspert do spraw bezpieczeństwa energetycznego, analityk. Witam serdecznie, panie Januszu. Najwyższa Izba Kontroli o gazie w łupkach. PO-PSL marnuje także i to bogactwo. To temat tych rozmów, taka kwintesencja i podsumowanie pierwszej części. Proponuję panowie, byśmy najpierw posłuchali, co na temat raportu Najwyższej Izby Kontroli o gazie w łupkach mówi rzecznik Najwyższej Izby Kontroli Paweł Biedziak. Później będziemy się również do tego materiału odnosili.
Najwyższa Izba Kontroli oceniła działania administracji publicznej podejmowane w związku z poszukiwaniem, rozpoznawaniem gazu łupkowego w Polsce. Główne nieprawidłowości dotyczą tworzenia prawa ze znacznym opóźnieniem. Te prace prowadzone są od 2011 roku i przygotowywane zmiany prawa, ustawy, która dotyczyłaby poszukiwania gazu łupkowego i przepisów dotyczących opodatkowania kontrolowanej działalności. Te przygotowywane zmiany w prawie zatrzymały się na etapie uzgodnień międzyresortowych i licznych konsultacji społecznych. Nie powołano dotąd ustanowionego rozporządzeniem Rady Ministrów pełnomocnika rządu, który koordynowałby wszystkie prace w zakresie poszukiwań gazu łupkowego. Mimo deklaracji o priorytetowym traktowaniu poszukiwań złóż gazu, Ministerstwo Środowiska nie potrafiło właściwie zorganizować prac resortu, tak by te zadania deklarowane jako priorytetowe były realizowane stosownie do ich rzeczywistego znaczenia dla państwa. W departamencie zajmującym się udzielaniem koncesji w latach 2007-2012 pracowały jedynie 3 osoby. To prowadziło do znacznych opóźnień, przekraczania terminów przy wydawaniu koncesji, nierównego traktowania wnioskodawców. Występujące nieprawidłowości przy udzielaniu koncesji, polegające na dowolności postępowania, nierównym traktowaniu, mogą świadczyć też o wysokim zagrożeniu korupcją. Przyjęty przez ministra środowiska sposób udzielania koncesji każdemu z przedsiębiorców według wnioskowanego zakresu powodował, że przydzielano każdemu z wnioskodawców duży obszar do poszukiwań. To równocześnie zablokowało na okres co najmniej kilku lat dostęp innym przedsiębiorcom do poszukiwań. Jeden odwiert kosztuje około 15 milionów dolarów. Możliwości techniczne koncesjonariuszy pozwalały średnio na wykonanie jednego otworu w ciągu roku. I w tej sytuacji być może lepszym rozwiązaniem byłoby udzielenie koncesji większej liczbie przedsiębiorców na mniejszą powierzchnię terenu. Przyjęte działania w kierunku ustalenia zasobów złóż gazu łupkowego nie doprowadziły dotąd do wiarygodnego ich oszacowania. By tego dokonać, pożądane byłoby wykonanie 200 odwiertów, ale osiągnięcie tej liczby odwiertów przy zachowaniu dotychczasowego tempa wierceń zajmie około 12 lat. Ministerstwo Środowiska niewystarczająco uregulowało proces pobierania i postępowania z próbkami geologicznymi. Próbki geologiczne wywożono w całości za granicę bez wiedzy i zgody organu koncesyjnego. Przeprowadzona przez nas weryfikacja próbek pochodzących z 13 odwiertów i przekazanych do Centralnego Archiwum Geologicznego wykazało, że próbki pobierane były w sposób naruszający ich stan, nie spełniały wymogów jakościowych i objętościowych określonych w koncesji, tylko w części były przydatne do dalszych badań. Jako niewystarczający i nierzetelny oceniamy nadzór urzędów górniczych nad przestrzeganiem przez przedsiębiorców przepisów w zakresie ochrony środowiska wynikających z koncesji i innych decyzji administracyjnych. urzędy górnicze nie skontrolowały wszystkich wykonanych odwiertów poszukiwawczych, nie we wszystkich przeprowadzonych przez urzędy kontrolach odniesiono się do każdego z elementów i obszarów środowiska, to znaczy do ochrony powierzchni ziemi, ochrony wód, ochrony powietrza, przed hałasem, wibracjami. Również minister środowiska nie prowadził kontroli przedsiębiorców, w szczególności w zakresie wykonywanej działalności i zgodności z udzieloną koncesją. Nie wszyscy też przedsiębiorcy, bo kontrolowaliśmy przedsiębiorców, wykonywali rzetelnie swoje zadania i obowiązki wynikające z koncesji. Odnosiło się to w szczególności do przypadków niewykonywania prac geologicznych lub przystępowania do nich z wielomiesięcznym opóźnieniem, nieterminowego i niewłaściwego naliczania i wnoszenia opłat koncesyjnych i nierzetelnego przekazywania do Ministerstwa Środowiska pisemnych informacji o przystąpieniu do prac geologicznych. To wszystkie nieprawidłowości, zwracamy też uwagę na niewystarczający nadzór ministra środowiska, Państwowego Instytutu Geologicznego i Wyższego Urzędu Górniczego nad podległymi im jednostkami w zakresie zagadnień wszystkich związanych z poszukiwaniem lub rozpoznawaniem złóż gazu łupkowego.
Tak, o informacjach pokontrolnych mówi Paweł Biedziak, rzecznik Najwyższej Izby Kontroli. Najwyższa Izba Kontroli oceniła działania administracji publicznej oraz przedsiębiorców podejmowane w związku z poszukiwaniem i rozpoznaniem złóż gazu łupkowego w Polsce, a w okresie objętym kontrolą działalność poszukiwawczo-rozpoznawczą złóż gazu z łupków prowadzono w oparciu o 113 koncesji obejmujących blisko 30% terytorium Polski. W naszym studio pan profesor doktor habilitowany Mariusz Orion Jędrysek, były główny geolog kraju w latach 2005-2007 i pan Janusz Kowalski, analityk do spraw bezpieczeństwa energetycznego. Raz jeszcze witam. No i co panowie na ten raport powiecie i na tę wypowiedź pana rzecznika?
No cóż, raport jest, jak pewnie każdy ze słuchaczy słyszał i pewnie ocenia go negatywnie, prawda? No bo wiadomo, czy sam raport, w sensie wnioski z tego raportu, ocena dla rządu powinna być negatywna, no bo to są zarzuty poważne, ciężkie zarzuty, a zapewniam, że kiedy się zaczyna czytać raport, nie tylko, bo to było takie streszczenie w całości, tego taki jak on jest dostępny, to co usłyszeliśmy, to jest najbliżej 10% istotnych zarzutów. A gdybyśmy wszystko zaczęli podsumować to, czego nie ma, to byłby może 1%, nawet naprawdę aż takie proporcje są. No w każdym razie zarzuty, a potem gdyby jednego pan rzecznik nie powiedział, mianowicie to, że raport ocenia pozytywnie premiera, koalicję w zasadzie, nie wymieniając ich oczywiście z nazwy, ale potem wymienia z nazwy Ministerstwo Środowiska, Państwowy Instytut Geologiczny, Wyższy Urząd Górniczy, Ministerstwo Gospodarki i tak dalej. Te wszystkie organy, łącznie chyba z 20 różnych podmiotów, 11 przedsiębiorców i jednego przedsiębiorcę ocenia negatywnie. No, dla mnie to jest dziwne, bo jeśli wymienia się ileś zarzutów, a potem daje się ocenę pozytywną, to jest bardzo dobrze, trzy na szynach, no to nie jest tak. Tutaj jest po prostu wszystko źle, ale piątka. No to tak to wygląda. I teraz moje pytanie brzmi, dlaczego tak jest? Pewnie przejdziemy później do szczegółów. Dlaczego tak jest? Bo przecież raport był wykonywany, czy całe opracowanie było wykonywane przez około rok, kontrola, nawet dłużej. No około roku, tak. I raport był gotowy, zakończono kontrolę w czerwcu 2013 roku. Zmienił się po drodze w czasie wakacji prezes Najwyższej Izby Kontroli i raport ujawniono dopiero 13 stycznia bieżącego roku, czyli pół roku, można powiedzieć około pół roku on przeleżał. Ja odbieram ten raport, można powiedzieć nawet nie dwuwarstwowo, a trzywarstwowo. To znaczy pierwsza warstwa to jest taka, gdzie mamy delikatne, powiedzmy, mamy część zarzutów, ale ocena jest pozytywna i to jest ten taki wyciąg, który tutaj powiedział pan rzecznik NIK-u. Potem jest całe wnętrze 60 stron, gdzie, około 60 stron, gdzie mamy naprawdę ciężkie zarzuty, podane są cyfry. Widać, że to po prostu wszystko, co można było popsuć, to popsuto. I trzecia warstwa, tej, której w ogóle nie ma w raporcie, to, czego brakuje, i tu byłyby zarzuty najcięższe, bo dotyczące poważnych uchybień gospodarczych, ale takich już nie idących nawet w dziesiątki miliardów, ale w setki miliardów złotych. Także straty geopolityczne Polski i tak dalej, nie wykorzystano tej szansy, zaprzepaszczono w zasadzie bardzo mocno, trzeba wszystko od nowa zaczynać, jesteśmy w gorszej pozycji niż wtedy, kiedy rząd Prawa i Sprawiedliwości dał władzę, kiedy myśmy wydali kilka koncesji i przygotowywali państwo prawnie i organizacyjnie do tego, żeby tak wielką inwestycję świetnie wykorzystać, jako pierwsi w Europie i pierwsi po Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Tak to mniej więcej ja dzisiaj widzę i trzeba będzie z nim rozmawiać.
Ale to znaczy, że co? Że ktoś inny pisał środek tego raportu, ktoś inny napisał wstęp, okrasił to, dodał okładkę?
Tam mam takie wrażenie, że to, co jest w środku raportu, jeśli odpowiednio czyta, to powiedzmy jeszcze ten wstęp, to co powiedział pan Biedziak, jest oczywiście rzetelny, ale nie przedstawia wszystkiego, są to wybiórcze i już nieco inaczej wyglądające, prawda? Sprawy złagodzone, takie rozmyte, nie wiadomo kiedy to było i tak dalej, i tak dalej. Czasami pozytywy są traktowane, to co było negatywne, potraktowane po stronie pozytywnej, ale tak naprawdę to są dalej negatywne tego efekty. Na przykład podstawowym pozytywem jest to, że to w ogóle było w Polsce prowadzone. No ale to zostało wprowadzone przez roku 2006 i 2007 przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, a zawalił to rząd PO, więc trzeba to wyraźnie rozgraniczyć. No tutaj rozumiem, nikt unika politycznych jakichś obciążeń, ale wystarczyło lata wpisać i wtedy to zupełnie inaczej wyglądało. I przypuszczam, ja to odczuwam tak, jako taką trochę autocenzurę i nie chciałbym, żeby tak było, ale to jest moje takie na razie pierwsze odczucie. Będziemy na ten temat w komisjach jeszcze dyskutować, że to mogło mieć wpływ, mogło na to mieć wpływ zmiany na samej wierzchu, w górze prezesa. Nikt, bo nie potrafię tego inaczej dzisiaj wytłumaczyć, dlaczego tak inaczej wygląda wnętrze, a tak inaczej ocena. Ocena nie miała prawa być pozytywna. No to nie miała prawa, tam nie było naprawdę żadnych prawie pozytywów.
No z tego, co mówił pan rzecznik, powinno być tak, że na okładce powinien być bardzo jakiś taki, nazwijmy to, smutny premier, smutny minister środowiska, smutni urzędnicy, gdzieś tak cofający się rakiem, bo taki jest środek, taka jest zawartość tego raportu, ale na okładce, gdybyśmy to tak obrazowo chcieli powiedzieć, to same uśmiechnięte twarze, wszystko jest dobrze, Polacy jest dobrze.
Właśnie, taki mam przez to niesmak, bo to, że ten raport istnieje, to jest bardzo ważna rzecz, dobrze, że to zrobiono, to jest pierwsze tego typu opracowanie w Unii Europejskiej, ponieważ inni zaczęli po prostu od nas dużo później, 4, 5 lat, 7 niektórzy, prawda, dopiero teraz zaczynają i w związku z tym można było zebrać doświadczenie, to ocenić. Szkoda, że nikt to zrobił tak późno, nie miał widocznie kto wpłynąć na nich, żeby tym się zająć. Gdyby zrobił to w 2008 roku, 2009, 2010 powiedzmy, to byłoby co innego.
To jest na pana wniosek ten raport.
No, poniekąd tak, dlatego że ja próbując w Sejmie wiele razy mówiłem przy pełnej sali o błędach, wcześniej pisałem list otwarty do Donalda Tuska, wcześniej się próbowałem spotykać z ministrami rządu PO, żeby wyjaśnić 2008, 2009, 2010. To było jak grochem o ścianę, i wreszcie to był druk desperacki. Trzeba to podsumować, niech to oceni NIK. I dlatego napisałem wniosek. Ten wniosek poparło kilkudziesięciu chyba posłów, którzy są lub nie są członkami parlamentarnego zespołu surowców i energii. Tam także byli posłowie PO, właściwie wszystkich ugrupowań. No i ten wniosek został przez Najwyższą Izbę Kontroli podjęty i widzę ewidentnie, że na niektóre pytania, praktycznie wszystkie, które ja tam zadawałem, no, uzyskuję jakąś odpowiedź. Część mnie satysfakcjonuje, część nie. W szczególności brak jest dla mnie, ale o tym też pewnie jeszcze będziemy mówić, oceny takiej ekonomicznej tego, co się stało, tej tragedii narodowej.
Czyli z jednej strony mamy no, miażdżący w treści, w sednie raport dla organów państwa, które zajmują się poszukiwaniem
tak.
gazu.
To znaczy tak, raport wewnątrz, nie to, że nie pozostawia suchej nitki, no w ogóle nitki nie pozostawia. Nic. Obdziera, oczywiście trzeba go odpowiednio umieć czytać. Natomiast ocena jest pozytywna. To dla mnie to jest niezrozumiałe. To tak jakby ucznia oceniano, nie napisał kompletnie nic, nawet nie oddał kartki i dostał piątkę. No, tak ja to, dla mnie to jest niezrozumiałe. Będę chciał tą sprawę wyjaśnić na komisji ochrony środowiska, naturalnych i leśnictwa, bo jestem tam wiceprzewodniczącym i bardzo się upominałem o to, żeby raport NIK był oceniany, bo powinien być oceniony, ponieważ jest to kompetencja, a tej chwili również uczestniczę, mimo że nie jestem członkiem, w pracach Komisji Kontroli Państwowej. Przewodniczącym jest pan poseł Błaszczak. No i liczę na to, że dezyderat będzie miał odpowiednio swoją wagę. Zobaczymy, jak będzie on uchwalony, bo to dopiero w tym tygodniu będzie pewnie spotkanie tej komisji. Po raz drugi, pierwsze było spotkanie dość burzliwe, je można w internecie gdzieś tam obejrzeć półtorej tygodnia temu, no i teraz będzie takie podsumowanie.
Pan profesor powiedział, że byliśmy pierwsi, gdy idzie o gaz łupkowy. Pytanie do pana Janusza.
Nie tak. W Stanach Zjednoczonych i Kanadzie to było kilka lat wcześniej, ale naprawdę to dopiero było w powijakach, kiedy myśmy też to zaczęli robić. Także gdy to momentum było, jakbyśmy popatrzyli na mapę świata, to my wcale nie mamy tego dużo. Tylko to, że byliśmy pierwsi i nikt po nas długo tego nie robił, należało wykorzystać no jak najlepiej i na pewno Polskę by to ustawiło no, na linii podobnej roli jak być może nawet jak Norwegia, jeśli chodzi o gaz i ropę.
No okej.
Okay. Bo ropa też jest.
Czyli byliśmy takimi pionierami, byliśmy
tak,
w ścisłej...
Absolutnie tak. Absolutnie w Europie, absolutnie tak.
No i co nam z tego zostało, panie Januszu? Jaki mamy bonus z tego dzisiaj?
No, bonusu niestety nie mamy żadnego. Warto pamiętać, że od 6 listopada 2007 roku prezesem Rady Ministrów jest Donald Tusk. Jeżeli w kategoriach politycznych mówimy o raporcie Najwyższej Izby Kontroli na temat gazu łupkowego, a mniej więcej od tego czasu, od roku 2007, możemy mówić o szansie, jaka stanęła przed Polską, szansie w postaci budowy gałęzi przemysłu gazu łupkowego, dającej szansę na uniezależnienie się w części od dostaw rosyjskiego gazu, to ten raport nie pozostawia żadnych złudzeń. Ten czas został całkowicie zmarnowany. Jest to niestety jeszcze wymiar taki symboliczny. Mamy 25-lecie III Rzeczpospolitej i ta dyskusja, której ja się przed chwileczką między ojcem a panem profesorem przysłuchiwałem w kontekście odpowiedzialności, kto za to jest odpowiedzialny, kto powinien być na okładce, dowodzi jednej smutnej konstatacji. Przez 25 lat bardzo trudno jest wskazać osoby odpowiedzialne za cokolwiek złego, co się dzieje w Polsce. Wszyscy mamy poczucie, że ani służba zdrowia, ani edukacja, ani opieka społeczna i każdy, już nie mówię o zarządzaniu dobrem narodowym, takim jak jest przemysł czy prywatyzacja, żaden z tych obszarów nie działa dobrze. A osoby za to odpowiedzialne nie dość, że nie są wskazane, to nie są pociągane do odpowiedzialności. I tak jest dokładnie z tym raportem. W efekcie tego na tej geopolitycznej, geostrategicznej mapie, gdzie w tym czasie od 2007 roku z jednej strony Rosja, z drugiej strony Niemcy, nasi sąsiedzi realizują jeden z najważniejszych projektów nie tylko energetycznych, ale i politycznych, jakim było wybudowanie gazociągu Nord Stream, mającego przedzielić takim górnym kleszczem Europę na pół, tą starą Europę, Europę starej piętnastki Unii Europejskiej i Europę postsowiecką, w której wpływy Kremla, wpływy Gazpromu zostaną zachowane. I w tym czasie, kiedy ten gazociąg był budowany, mogliśmy zdywersyfikować dostawy gazu ziemnego do Polski. Mogliśmy, o czym pan profesor powiedział, rozpocząć na poważnie wydobycie albo prace mające na celu doprowadzenie nas do tego sukcesu, który osiągnęli Amerykanie, czyli do rewolucji łupkowej, ponieważ nasza struktura geologiczna jest bardzo podobna do tej, która jest w Stanach Zjednoczonych. No, pan profesor to na pewno bardzo dobrze później rozwinie. I ta szansa została zmarnowana. I rzeczywiście tutaj rzecznik prasowy Najwyższej Izby Kontroli mówił o argumentach ważnych i mniej ważnych w kontekście raportu, ale ten pierwszy moim zdaniem jest najbardziej kluczowy, czyli brak ustawy, która tak zwanej ustawy łupkowej, która byłaby fundamentem zachęcającym firmy polskie i zagraniczne z know-how, w jaki sposób wydobywać gaz ze złóż niekonwencjonalnych, do inwestowania miliardów dolarów, ponieważ wydobycie gazu łupkowego jest bardzo kosztownym i długotrwałym biznesem. I żadna poważna firma w Polsce, i to jest odpowiedź na ten brak tej wystarczającej liczby odwiertów, nie zainwestuje milionów dolarów, jeżeli nie będzie miała pewności prowadzenia biznesu. I to jest główny zarzut i jest to zarzut nie pod adresem ministra środowiska, ministra Skarbu Państwa i innych ministrów, jest to zarzut pod adresem premiera Rzeczpospolitej, który na naszych oczach marnuje szansą, jakim jest wydobycie gazu łupkowego na skalę przemysłową.
Czego w tym raporcie nie ma, panie profesorze?
O, przede wszystkim, długo by omawiać, ale w tym raporcie przede wszystkim nie ma oceny finansowej tego, co nawywijał, można powiedzieć, rząd Donalda Tuska, czyli przede wszystkim utraconych szans. Polska, mając pierwsze miejsce, powiedzmy, miała szansę na rozwój, bo to jest w biznesie każdym, dużym, małym, jest coś takiego jak nagroda za ryzyko czy nagroda za bycie pierwszym. Jeżeli ktoś pierwszy coś zainwestuje i coś zrobi, to wychodzi, to wtedy zanim inni zaczną naśladować, zanim rozwiną swoje know-how, a tutaj jest dużo do rozwinięcia, zanim opanują rynki, to już są przez tego pierwszego podpisane kontrakty, już są rozwijające własne technologie i tak dalej. Czyli proszę zwrócić uwagę, 5 lat prawie nie działo się w Europie nic w tym zakresie, albo 4, prawda? To zależy jak liczyć. W niektórych krajach 4, w niektórych krajach 5, w niektórych krajach w ogóle się jeszcze do dzisiaj nic nie dzieje, można powiedzieć w większości, prawda? Dopiero Anglia za nami ruszyła 2 lata temu, chociaż troszeczkę Ukraina zaczęła, ale w tej chwili wiadomo, że to wszystko zostało zawieszone. Więc praktycznie niczego nie robią. Bułgarzy zaczęli, zaraz się wycofali, prawdopodobnie pod naciskiem Gazpromu. Podobnie było w Rumunii. W tej chwili dosłownie kilka dni temu wróciłem ze szczytu gazu niekonwencjonalnego w Wiedniu, gdzie jeden z przedstawicieli rumuńskich mówi, że właśnie będą zaczynali, robią badania, przymiarki. Nawiasem mówiąc, w 2006 roku, kiedy byłem w Rumunii na konferencji naukowej i skontaktowałem się wtedy z ich odpowiednikiem służby geologicznej, proponując spotkanie, tylko żeby mu wyjaśnić, że może byśmy razem spróbowali współpracę nawiązać, bo oni mają też sporo tego, może nawet więcej tych struktur łupkowych, no ale on nie mógł przyjechać tam do tej miejscowości, gdzie ja byłem. Ja też nie byłem bardzo uwiązany, bo dosłownie miałem 2 dni urlopu, żeby na konferencji naukowej wziąć udział, więc nie byłem w stanie tam pojechać i w ten sposób Rumuni też przespali swój czas. Ale więc tak, podsumowując, czego nie ma, pominięte czy niesatysfakcjonujące, to są te, proszę powiedzieć, sprawy, to tak, straty finansowe nieoszacowane, utracone korzyści nieoszacowane, gospodarcze i geopolityczne korzyści nieoszacowane, czy utracone w zasadzie, które mogłyby być, a to jest ciężkie oskarżenie względem każde z nich, Donalda T. w największym stopniu, prawda? Ropa naftowa z łupków, w zasadzie wartość tego jest oceniona bardzo słabo, ale też można powiedzieć tak, na jakiej podstawie nikt miałby to zrobić, skoro polska Państwowa Służba Geologiczna tego nie zrobiła, czy zrobiła to słabo. Mało wnikliwie oceniono raport Państwowego Instytutu Geologicznego z marca. Pytanie jest w ogóle, kto jest autorem tego raportu. To jest naprawdę kluczowa sprawa, bo znowu ja patrząc, tak jak patrzyłem na raport NIK i czytając go w miarę skrupulatnie, ja widzę, że tak jakby inni autorzy byli. To się miejscami kupy nie trzyma, za przeproszeniem. To znaczy, w jednym miejscu jest napisane coś bardzo, bardzo ostrego, a w drugim miejscu to jest zupełnie złagodzone i potraktowane jako pozytyw wręcz. W szczególności, jeśli chodzi o raport Państwowego Instytutu Geologicznego o wielkości zasobów, to była znana sprawa z marca 2012 roku, ja mam wrażenie, że wstęp napisał w ogóle kto inny niż całą resztę. To no, wstęp jest, tak jakbym można powiedzieć, trochę politycznie bardzo szkodzący zresztą Polsce. Więc pytanie, kto jest autorem merytorycznym, a kto jest autorem politycznym, bo być może takie pytanie należałoby zadać, tak? Korelacja danych ze wstępu z danymi z opracowania no, ma się nijak. Mówimy o tym raporcie o wielkości zasobów, on jest szkodliwy o tyle, to taka dygresja, że bardzo mocno zaniżył praktycznie dziesięciokrotnie wielkość zasobów szacowanych przez Amerykanów, co oznaczało możliwość negocjacji, czy w zasadzie spowodowanie, że żeby firmy, które w Polsce eksploatują, żeby będą eksploatowały, żeby nie płaciły podatków. No przecież to powiem tak, to przecież wasza służba geologiczna powiedziała, że tyle a tyle jest tylko tego gazu. A my musimy w związku z tym większe nakłady, bo jak jest mniej gazu, to trzeba dłużej go szukać, większe nakłady na poszukiwanie, a potem mniejszy zysk. Skoro mniejszy zysk, to z czego mamy płacić? Nie będziemy wam płacić. Taki dali argument tym firmom. To oczywiście spowoduje powodował spekulację, wypływ. Właśnie jest następna rzecz. Nie oceniono wartości utraconej informacji geologicznej. Ta informacja geologiczna, którą przez tyle pokoleń geologów w Polsce gromadzono. Ja pamiętam, kiedy byłem głównym geologiem, to były duże pieniądze przeznaczone na scyfrowanie tej, czyli zapis cyfrowy już tych wszystkich archiwów. I to zostało oddane o 1/3 powierzchni, czy objętości, można powiedzieć, skorupy ziemskiej polskiej, ta informacja dotychczas została oddana praktycznie za darmo, bo raport NIK na przykład ocenia, że to jest pozytywne, że Państwowy Instytut Geologiczny zebrał bodajże 39 tysięcy za udostępnienie informacji geologicznej. Proszę Państwa, 39 tysięcy złotych, to ja z lata 2007-12, to ja mogę niemal się założyć, że więcej kosztowało przygotowanie tej informacji i nośniki, na których ta informacja została przekazana, niż w ogóle to, co zapłacono. Więc jakby państwo jeszcze dołożyło do tego, że podało całą informację za darmo, która poszła w świat. Handlowana jest. To jest przecież obrót, przedmiot handlu. Następnie, czyli odpowiedzialność PIG-u za treść tej publikacji, w ogóle za podjęcie, kto podjął decyzję o publikowaniu, dlaczego. To było bardzo nieszczęśliwa decyzja. Ile kosztował ten raport? No, prace własne, no ale ile prace własne? To jednak były wyjazdy do Stanów Zjednoczonych wielokrotne, pracowników i tak dalej. Się tam uczyli, wywozili próbki. Próbki były, wartość tego raportu merytoryczna jest w mojej opinii bardzo marna, ponieważ to było wykonane na próbkach starych, można powiedzieć zwietrzałych. Tam nie można było wielu rzeczy po prostu zbadać. Na jakiej podstawie wyciągnęło to tak trudne, tak nieszczęsne dla Polski wnioski? Jakie są skutki raportu? Czy chroniono interes Polski? To są ciągle zarzuty, braki dotyczące raportu w NIK-u. Znaczy to, czego ja bym sobie życzył, prawda? Może nie byli w stanie tego wykonać. Jak wygląda handel koncesjami? Kto jest faktycznym właścicielem tych koncesji dzisiaj? Jak wygląda handel informacją geologiczną? Sprawy ochrony środowiska, konsekwencje środowiskowe, naukowe, technologiczne, społeczne, oczekiwane i faktyczne powiedzmy sprawy dotyczące ochrony środowiska. Więc tego wszystkiego brakuje i wielu jeszcze innych rzeczy, o których tutaj no, już nie ma czasu mówić.
Pan Janusz?
Ja chcę się skupić na tym aspekcie dotyczącym samego bezpieczeństwa energetycznego państwa Rzeczpospolitej i rzeczywiście, jeżeli miałbym odpowiedzieć na pytanie, czego brakuje mi w tym raporcie, to brakuje mi tego otoczenia. To tak jakby spojrzeć na Polskę troszeczkę z góry. Po prawej stronie widzimy Rosję, po lewej stronie widzimy Niemcy, widzimy Morze Bałtyckie i widzimy południe. I w tym otoczeniu zadajemy sobie pytanie, w jaki sposób gaz do Polski jest przesyłany. A przesyłany jest tak samo, jak był kilkadziesiąt lat temu z kierunku wschodniego. I dzisiaj jest w tej chwili około 15 miliardów metrów sześciennych gazu, które rocznie potrzebuje polska gospodarka. Blisko 11 miliardów metrów sześciennych gazu kupujemy. od Gazpromu. Bez nawet ten gaz, który jest przesyłany z kierunku tak zwanego zachodniego, jest to rosyjski gaz, który przesyłany jest gazociągiem jamalskim przez terytorium Polski, potem z marżą niemiecką odsprzedawany polskiemu PGNiG-owi. Jaki z tego jest wniosek? No wniosek jest z tego taki, że Polska płaci jedne z najwyższych cen za surowiec, jakim jest gaz ziemny w Europie i monopol Gazpromu łupi kieszenie Polaków i polskich przedsiębiorców i w interesie Rzeczpospolitej jest oczywiście doprowadzenie do dywersyfikacji, czyli zbudowanie nowych połączeń, najlepiej na linii północ-południe lub i teraz właśnie dochodzimy do sedna. Prowadzenie zgodnej z interesem gospodarczym polityki w zakresie własnych zasobów, a ta polityka sprowadzałaby się do zwiększenia wydobycia krajowego i gazu ziemnego, i gazu niekonwencjonalnego. I dopiero jak widzimy ten aspekt, i widzimy aspekt dotyczący tak zwanego kontraktu stulecia, czyli umowy jamalskiej, który łączy nas, PGNiG łączy z Gazpromem. Ta umowa obowiązuje do roku 2022. Jeżeli na tą mapę, czyli rok 2007, rok 2022, nałożymy te sześć, właściwie już siódmy rok zmarnowanych prac nad zwiększeniem wydobycia krajowego gazu, to widzimy, że najgorszą rzeczą z tego wszystkiego jest właśnie ten zmarnowany czas, którego nie cofniemy. Co to oznacza? No konsekwencją i tego mi brakuje w raporcie, to powinno być tłustymi zdaniami na samym początku wyłuszczone, że jakby bezpośrednią konsekwencją zmarnowania czasu przez premiera Tuska w kontekście braku regulacji prawnych, etc., etc. i uruchomienia na skalę poważną poszukiwania i rozpoznania krajowych złóż gazu łupkowego jest wzmocnienie pozycji negocjacyjnej Gazpromu w kontekście kolejnej umowy gazowej. Ja patrząc się na to w sposób strategiczny, chciałbym w roku 2022 widzieć następującą strukturę importową gazu ziemnego. Mam, nie ukrywam marzenie, że nie będzie to 100% znowu gazu rosyjskiego, tylko że tego gazu rosyjskiego może będzie 20%, może będzie 30%. Jestem sobie w stanie wyobrazić Polskę, która nie potrzebuje gazu rosyjskiego i będzie importowała gaz skroplony, czy będzie miała większe wydobycie gazu konwencjonalnego, czy własne zasoby. I z tej perspektywy to jest oskarżenie pod adresem obecnego rządu, że tej perspektywy nie potrafi sobie wyobrazić. Takie cele rząd niepodległego państwa powinien sobie stawiać w 2007 roku i do nich dążyć.
Tak, ale dlaczego on nie potrafi sobie wyobrazić? To jest dla mnie zawsze pytanie.
No to jest właśnie pytanie. To jest coś, czego ja niestety nie potrafię zrozumieć. Tak samo jak nie potrafię nigdy zrozumieć, dlaczego złodziej kradnie, prawda, albo człowiek skorumpowany bierze łapówki. Nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, dlaczego z punktu widzenia racjonalności, jak popatrzymy się na Polskę troszeczkę z góry w tej energetycznej, geopolitycznej, europejskiej grze i są rzeczy oczywiste, w tym ta wielka szansa związana ze strukturą geologiczną, z możliwościami wydobycia gazu łupkowego, która jest na naszych oczach marnowana. Ona oczywiście, ta szansa i to marnowanie tej szansy ma swój aspekt, o czym pan profesor Jędrysek powiedział, ekonomiczny, bo to są miliardy złotych rocznie przepłacanych pieniędzy za rosyjski gaz, ale też miliardy złotych pieniędzy, które z tytułu wydobycia gazu łupkowego czy gazu ziemnego, gdyby było zwiększone wydobycie przez PGNiG, nie trafiają do budżetu państwa. I to jest właśnie ten aspekt, który charakteryzuje III Rzeczpospolitą, czyli właśnie trudność w odpowiedzi na to pytanie, dlaczego tak się dzieje, dlaczego te szanse są marnowane, na których korzysta oczywiście czy to partner niemiecki, czy to partner rosyjski.
Ile razy będziemy panowie mówili, że miało być tak dobrze, a wyszło jak zawsze?
Niestety, Polska miała w ostatnich 10 latach, czy nawet więcej, miała bardzo krótkie dwa okresy rządów naprawdę dbających o interes Polski. To był krótko rząd Olszewskiego, który jednak bardzo efektywnie potrafił sprawy przede wszystkim polityczne załatwić dotyczące uniezależnienia się od Rosji, od wojsk rosyjskich, przede wszystkim pamiętamy tą sprawę taką znaną. I rząd Jarosława Kaczyńskiego, który w trudnych warunkach koalicyjnych jednak potrafił, wierzę, pchnąć do przodu i które do dzisiaj Platformie Obywatelskiej bardzo trudno jest po prostu zniszczyć. Tej koalicji naprawdę, w mojej opinii, absolutnie krytycznie szkodliwej dla interesów państwa, dla interesów Polaków.
To znaczy, chcę podkreślić jedną rzecz. Dla Kremla surowce energetyczne, węglowodory, a więc ropa naftowa i gaz ziemny, to było zapisane jeszcze do niedawna w strategii energetycznej Federacji Rosyjskiej, teraz to zostało sprytnie wykreślone, ale w istocie ta polityka nadal jest oczywiście realizowana. Surowce energetyczne są narzędziem uprawiania polityki zagranicznej. To nie jest dla Kremla biznes, tylko jest to narzędzie zaznaczenia swoich wpływów geopolitycznych w Europie i dlatego Rosja zrobi wszystko, aby ten stan, w którym 100% importowanego gazu do Polski stanowi surowiec rosyjski, utrzymać. I z tej perspektywy rzeczywiście ja miałem przyjemność i zaszczyt pracować z jednej strony w okresie rządów premiera Jarosława Kaczyńskiego w zespole do spraw dywersyfikacji nośników energii pana wiceministra Piotra Naimskiego i poznać w czasie wyjazdów czy do Azerbejdżanu, czy do Gruzji, czy wreszcie do samej Rosji, jak pracują Rosjanie. I nasze częste wyobrażenie na temat Rosjan jest bardzo, bardzo takie powierzchowne i wydaje nam się, że to są osoby jak mało profesjonalne. Natomiast jeżeli chodzi o surowce energetyczne, o gaz ziemny i ropę naftową i o zarządzanie i przygotowanie na przykład procesów negocjacyjnych, rozgrywanie tych spraw, to proszę mi wierzyć, że nasze rozmowy to są rozmowy często chłopców w rajtuskach, którzy muszą zmierzyć się z profesjonalnie przygotowaną maszyną czy machiną osób, które wiedzą dokładnie, jak powalić negocjacyjnie swojego przeciwnika w takich negocjacjach. Taki jest w tej chwili mój obraz z jednej strony specjalistów do Gazpromu, z drugiej strony obecnych urzędników, bo proszę zobaczyć, że osoby, które od 7 lat zajmują się polityką energetyczną, w ogóle nie mają wiedzy na ten temat, ile w Polsce zużywanych jest gazu, jakie są rurociągi. One po prostu uczą się, pełniąc funkcję ministrów. Uczą się niestety na swoich błędach polityki energetycznej. Natomiast okres 2005-2007 wspominam rzeczywiście, podkreślę to, o czym mówi profesor Jędrysek, bardzo dobrze, ponieważ proszę pamiętać, że jednym z pierwszych decyzji rządu PiS i samego świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego były decyzje właśnie związane z dywersyfikacją, uniezależnienie się od rosyjskiego gazu. Mowa tutaj o zainicjowaniu budowy szczególnie gazoportu w Świnoujściu. I ja pamiętam w roku 2006-2007, że polska administracja rządowa, polska polityka energetyczna była skuteczna. My potrafiliśmy ogrywać na przykład w Europolgazie, który jest właścicielem, spółka, która jest właścicielem gazociągu jamalskiego, Rosjan, Gazprom. Potrafiliśmy realizować projekty skutecznie w zakresie dostępu do złóż. Przypomnę, że jeżeli dzisiaj sobie nasi słuchacze wejdą na stronę PGNiG-u i zobaczą raporty kwartalne za trzeci i czwarty kwartał 2013 roku PGNiG-u, to się okaże, że wyniki finansowe PGNiG w roku poprzednim są uratowane przez inwestycję, która została rozpoczęta w 2007 roku i zrealizowana przez rząd Jarosława Kaczyńskiego, czyli zakup złóż na Morzu Północnym w Norwegii i dzisiaj sprzedaż ropy naftowej i gazu ziemnego z tych złóż ratuje wyniki PGNiG-u. I pamiętam dokładnie konferencję prasową, na której polscy dziennikarze dowiedzieli się, że polska spółka PGNiG pierwszy raz od w zasadzie kilkunastu lat skutecznie zakupiła złoża na Morzu Północnym i realizowała projekt upstreamu. Pamiętam, że dziennikarze, nie było żadnych przecieków, dowiedzieli się na konferencji prasowej, że ta transakcja została zrealizowana, więc nie mowa była o planach, tylko o czymś, co już było dokonane. I pamiętam chociażby politykę w zakresie budowania sojuszy z Gruzją, Azerbejdżanem, Ukrainą czy Litwą w zakresie projektu Odossa Brody Płock Gdańsk. Czyli odpowiadając na ojca pytanie, możemy prowadzić skuteczną, realną politykę, która przynosi Polsce efekty, pod warunkiem oczywiście, że u władzy są politycy, którzy mają świadomość strategicznych celów i z żelazną konsekwencją ją realizują. Niestety, podsumowując, pechem, pech z punktu widzenia tej szansy gazu łupkowego jest taki, że w 2007 roku rząd przejęła koalicja PO-PSL, i dla której wzmocnienie strategicznej relacji z Gazpromem i z Krenem stało się rzeczą najważniejszą, więc te kwestie gazu łupkowego, kwestie Baltic Pipe, czyli budowy połączenia gazowego z Danią, czy opóźnienia budowy gazoportu, no, zeszły na plan dalszy i tą konsekwencją, taką tym przypieczętowaniem tej polityki uzależnienia się od rosyjskiego gazu było zwiększenie dostaw gazu ziemnego w ramach kontraktu jamalskiego w 2010 roku piórem Waldemara Pawlaka.
Zaraz oddamy głos słuchaczom. Ja jeszcze mam przed sobą zapowiedzi, no bo to są zapowiedzi ministra środowiska Macieja Grabowskiego z minionego piątku w Gdyni. Rok 2014, mówi pan minister, może być przełomowy dla procesu rozpoznawania i wydobycia złóż gazu łupkowego w Polsce. Bo po pierwsze mamy zapowiedzi, że odwiertów będzie znacznie więcej. Po drugie, ja liczę na to, że pod koniec roku będzie pierwszy otwór komercyjny w Polsce. To oznacza, że ilość gazu z niego mogłaby być już sprzedawana. Dalej pan minister także mówi o zmianach prawa geologicznego i górniczego, który w tę środę lub czwartek ma przedłożyć Radzie Ministrów. Mówi, że celem tego projektu jest zapewnienie bezpieczeństwa środowiskowego i racjonalnego wydobycia złoża. Znajdą się tam przepisy, które ułatwią inwestorom proces rozpoznawania wydobycia. Jesteśmy na przykład za tym, mówi minister, żeby była jedna koncesja, tak jak w większości krajów świata. Obecnie w prawie geologicznym i górniczym są dwie koncesje. Osobna na rozpoznawanie, osobna na wydobywanie. I jeszcze jedno przypomina, że jest propozycja ministra finansów dotycząca dodatkowego opodatkowania inwestorów, którzy prowadzą wydobycie węglowodorów. Przy czym mówi, ten dodatkowy podatek ma obowiązywać od 2020, a podstawą byłby pozytywny cash flow, czyli płynność finansowa. Tak. I jeżeli firma nie ma tej płynności, no to tego podatku nie płaci.
No, firmy potrafią tak tworzyć kreatywną księgowość, żeby podatku nie płacić, i my to wiemy. Dlatego moją koncepcją rządu Prawa i Sprawiedliwości było to, żeby państwo uczestniczyło w przedsięwzięciu, znaczy od początku do końca było w tym interesie. Oczywiście oddawało zarząd i tak dalej, główny w ręce, główne decyzje w ręce inwestora, niemniej jednak w geologii bardzo łatwo oszukiwać, co zresztą widać z raportu NIK, to ja o tym od razu zawsze mówiłem, od razu mówiłem i bardzo wcześnie, że musimy po prostu w tym interesie być. I z tego zrezygnował rząd PO i są opłakane efekty tego. Jeśli dalej będzie tak mówił jak teraz, tak będzie robił jak mówi, to dalej będziemy oszukiwani. Otóż przecież tu przychodzą firmy tylko i wyłącznie po to zarobić i będą robiły wszystko, żeby albo ominąć prawo, albo wykorzystać luki prawne. I, no i tak to jest, tak to niestety jest, tak to wygląda. Jeśli chodzi o to, co pan minister powiedział, że będzie przełomowy, każdy rok jest przełomowy. Przełomem był 2006, kiedy rozpoczęliśmy prace związane z poszukiwaniem inwestorów i wydaniem pierwszej koncesji. 2007, kiedy było gotowe nowe prawo, były organy powołane odpowiednie i tak dalej. Więc każdy rok jest przełomowy. Przełomem było zrezygnowanie z tego w 2008 roku przez rząd PO i tak dalej. Więc sprawa jest druga. Jeśli pan minister mówi, że będzie komercyjna sprzedaż, to chyba nie zdaje sobie sprawy, jakie są wymagania potrzebne. Po pierwsze, otwory muszą być dobrze szczelinowane i musi być ich zapewne kilka, co jest nierealne w tej chwili. No, musiałoby być bardzo szybko prowadzone. Musi być poprowadzona infrastruktura do odprowadzenia gazu do sieci. Muszą być podpisane umowy, przecież ten gaz ktoś sprzedaje. No, chyba że mówimy o jakiejś mikroskali, to w takim razie można powiedzieć w cudzysłowie bełkot, bo po co o tym w ogóle gadać. Przede wszystkim musi być, gaz pewnie będzie zanieczyszczony, trzeba więc go oczyszczać. Trzeba mieć magazyny przecież to, żeby wyrównywać ciśnienia, domieszać i tak dalej. Więc jakbyśmy na to wszystko popatrzyli, podpisane umów w tym zakresie, zezwoleń środowiskowych i tak dalej, to się nie da tego zrobić. Panie ministrze, niech pan nie popatrzy sobie, wykona listę, plan i wtedy pan będzie wiedział, że jest to nierealne. A jeśli będzie realne, to albo z pominięciem prawa, albo ze szkodą dla Polski. Inaczej się po prostu tego nie da zrobić. Według moich planów, kiedy ja liczyłem na to, że w 2008 będą wykonane pierwsze otwory zakończone i rozpoczęta szczelinowania, w 2012 miał popłynąć gaz komercyjny. Takie były w 2011-2012, więc tak to sobie wyobrażałem i zresztą wcześniej już o tym mówiłem. Jeżeli my ciągle nie mamy niczego, w Pensylwanii w ciągu 4 lat wywiercono ponad 1000 sesji do otworów na 16 tysiącach km2, w Polsce na kilkukrotnie większej powierzchni, 80 bodajże tysięcy kilometrów kwadratowych, wiercono 49 otworów, w tym jeden ze szczelinowaniem poprawnym. Więc panie ministrze, o czym w ogóle my tu rozmawiamy?
Ojciec był łaskaw na samym początku tej audycji przypomnieć ten fakt z raportu Najwyższej Izby Kontroli, że aż 1/3 powierzchni kraju, które obejmuje tych ponad 100 koncesji na wydobycie gazu łupkowego, zostały te koncesje wydane w latach 2007-2011. I teraz można sobie zadać taką logiczne pytanie. Dzisiaj a propos tej wypowiedzi ministra Grabowskiego, dzisiaj zastanawiamy się, jaki ma być system zarządzania tymi złożami gazu łupkowego. Więc w takim razie dlaczego w latach 2007-2011 rozdano na tej 1/3 powierzchni państwa tych blisko 100 koncesji? I dopiero teraz zastanawiamy się, jak będziemy nimi zarządzać. A dokładnie powinna być odwrotna kolejność, czyli stworzenie najpierw ram finansowo-prawnych, zarządzania i kontroli państwa nad własnymi zasobami, bo co chcę podkreślić, gaz ziemny znajdujący się i wszystko, co się znajduje pod ziemią, należy do Skarbu Państwa, czyli do wszystkich Polaków. I jest oczywiste, że aby uniknąć tych błędów lat 90., kiedy pod tak zwanym płaszczykiem ułatwienia inwestorom inwestowania ukrywało się de facto zero gwarancji zabezpieczenia interesów państwa w kontekście realizacji projektów dochodowych, tylko po prostu umożliwiano zagranicznym firmom prowadzenie, no można powiedzieć, takiej rabunkowej gospodarki. Dzisiaj myślę, że Polacy mają prawo oczekiwać, że dochody z wydobycia gazu łupkowego będą trafiać na przykład na specjalny, tak jak jest to w Norwegii, fundusz, który zabezpieczy fundusze emerytalne, dlatego na przykład Norwegowie nie mają z tym żadnego problemu, ponieważ mądrze od kilkudziesięciu lat używają swojego mechanizmu kontroli państwowej do tego, aby zabezpieczyć emerytury wszystkich Norwegów. Niestety takiej polityki w Polsce brakuje i powiem otwarcie, oczywiście papier i słowo, konferencja PR-owa wszystko zniesie i tych zapowiedzi w stylu Edwarda Gierka może być bardzo dużo, że minister oczekuje, że dzisiaj będzie to, dzisiaj za miesiąc to, a pod koniec roku to. Liczą się fakty, a fakty są takie, że ustawy łupkowej nie ma. Prezes Rady Ministrów od kilku lat nie potrafi rozwiązać konfliktów w rządzie dotyczących zarządzania gazem łupkowym. Czas mija, pozycja negocjacyjna Rosjan rośnie. Firmy wycofują się z Polski, które mogłyby być zainteresowane wydobyciem gazu łupkowego. Czas jest zmarnowany, a my rzeczywiście zadajemy sobie pytania po raz kolejny, dlaczego znowu nam się nie udaje.
To pytanie w takim razie jeszcze do pana profesora. Czy raport Najwyższej Izby Kontroli wskazuje jakieś przyczyny, kroki naprawcze?
Właśnie. To jest zastanawiające, bo to jest druga część, myśmy mówili, czego brakuje w tym raporcie, co jest, czego brakuje, czego brakuje, a jeszcze brakuje wielu rzeczy, które, żeby powiedzieć, to co ojciec rzeczywiście powiedział, że brak przyczyn, no nie jest powiedziane przyczyn, bo gdyby powiedziano, jaka jest przyczyna, to by powiedziano, kto jest winien. Brak kroków naprawczych. No, tutaj można powiedzieć tak, rzeczywiście mógłbym chcieć, żeby były takie sugestie, częściowo one są, częściowo się z nimi nie mogę zgodzić, na przykład podział koncesji na mniejsze. Oczywiście to można było zrobić później, ale my byśmy to pewnie zrobili, ten podział tych koncesji. Też były pewnie przetargi na te koncesje, tylko że myśmy tych koncesji po prostu już w 2007 roku przestali wydawać. Po to, żeby właśnie to tutaj kolega Janusz powiedział, po prostu przygotować prawnie regulacyjnie państwo. Niech inni pracują, wydają swoje pieniądze na poszukiwania, które my mamy pełną wiedzę, zdobywamy pełną wiedzę, ale jednocześnie oni bez nas dalej niczego nie zrobią, ponieważ nie dostaną sobie koncesji, znaczy dostaną, ale na zasadach, jakie my już nowe będziemy mieli. Prawda? Więc takie kroki, jakie kroki dzisiaj naprawcze należałoby zastosować, no to jest kwestia dyskusyjna, bo nawet nie chciałbym tego mówić, dlatego że cokolwiek bym nie powiedział, że to Platforma Obywatelska o to odrzuca, a potem bierze, przeinacza trochę i psuje dalej państwo, jakby blokując możliwość faktycznej naprawy w tym kierunku. Więc lepiej po prostu tym ludziom już niczego nie mówić. Czego mi brakuje tutaj? Nie oceniono w zasadzie braku lobbingu Polski w Parlamencie Europejskim i reakcji na antylobbing. Potrzebny jest PR taki międzynarodowy rządu polskiego. On jest bardzo słabiutki. No przecież gdyby nie to, że Cameron, premier Wielkiej Brytanii, tupnął nogą w sprawie tych nowych regulacji, które Parlament Europejski przygotował, praktycznie blokując możliwość prowadzenia poszukiwań poprzez wyśrubowane środowiskowe wymagania, no to by w zasadzie nie było i nieuzasadnione. To byśmy w zasadzie nie mieli tego, to mieli, moglibyśmy już dzisiaj w zasadzie ten interes zamknąć. Ja byłem, tak się złożyło, że wtedy, kiedy tuż przed tym, jak miała być ogłoszona ta dyrektywa środowiskowa dotycząca gazu w łupkach, byłem na dwudniowej konferencji takiej środowiskowej, organizowanej przez taką grupę zielonych, antifracking się to nazywało, gdzie wręcz no, prawie, że można powiedzieć w cudzysłowie, msza się odbywała z udziałem Josha Foxa, tego autora Gasland. Było Gasland, prezentacja firmy Gasland 2, na drugi dzień była duża konferencja, niby naukowa. I proszę Państwa, ja byłem tam jedynym przedstawicielem z Polski. Znaczy nie było tam ani jednego europosła, nie było ani jednego posła z Polski. No to jak ludzie, no jak wy dbacie o polskie interesy? Tam trzeba być, pilnować, trzeba ten lobbying polski prowadzić. I nie oceniono tego. Zresztą podobnie było na konferencji w Wiedniu, szczyt gazowy, szczyt gazu niekonwencjonalnego i obok szczyt gazowy jednocześnie, gdzie byli w zasadzie głównie Rosjanie i Anglicy. Polska PR-owo została już zupełnie wyślizgana z sprawy gazu w łupkach w Unii Europejskiej. Rozgrywane są sprawy zupełnie na innym poziomie, a Polski tam nie ma. Minister Grabowski był zgłoszony, bo przecież było jego nazwisko, jego zdjęcie jako gość zaproszony. Miał tam być, bo były podane te tematy, co miał tam powiedzieć, czy jego życiorys i tak dalej. I nie przyjechał. Miał być główny geolog kraju, nie przyjechał. No i znowu, ja byłem tutaj sam. Ja nie mam możliwości bronienia takiego interesów Polski, jak to ma możliwość robienia rząd czy odpowiedni ludzie z Parlamentu Europejskiego. I teraz następna rzecz, której
brakuje. Ale pamięta pan, panie profesorze, chociażby ten szczyt klimatyczny w Warszawie, gdzie w zasadzie Polska no, była organizatorem i w zasadzie...
Bez gospodarza.
Tak, nikim więcej.
W trakcie obrad został odwołany mi gospodarz. Ale to już stało się polską tradycją. Proszę zwrócić uwagę, już to jest dygresja, że podobnie było, odwołano ministra Nowickiego w trakcie trwania COP-u, zanim w Kopenhadze, gdzie on jako zdający swoją władzę miał wygłosić podsumowanie. I już tego nie zrobił. Od profesora Szyszko Buzek odwołał wtedy, kiedy już był przygotowany w Polsce COP wcześniej, prawda? Więc ponad 10 lat temu. No to jest, kiedy Polacy cokolwiek mają wspólnego z COP, to zaraz rezygnują ze swojej siły, jaką wtedy mają największą. Można coś dla Polski załatwić. No i to są właśnie Buzek, Tusk, takie rzeczy robi. Ale jeśli możemy jeszcze wrócić do tego, czego brakuje. Bo w mojej opinii wiele firm symulowało w ogóle prace geologiczne. Jeśli dawało raporty, to one mogły mieć charakter fikcyjny, tylko po to, żeby wspomagało wiercenia. Nie dawało tych raportów, to rzeczywiście było, ale pytanie, czy można to sprawdzić, czy nikt mógłby się dostać, bo nie wiem kto, bo rząd nie powołał polskiej służby geologicznej, która miałaby takie rzeczami się zajmować. Nie rozróżniano w ogóle zaniepokojenia społecznego do antylobbingu. Moje wrażenie jest w ogóle takie, że cały ten raport NIK-u jest bardzo złagodzony, rozmyty. On był pewnie bardziej skoncentrowany i bardziej jaskrawy, jaśniejszy, ale został w ostatniej chwili, można powiedzieć, mocno uderzony i porozbijany, rozmyty, taki pomieszany. Bardzo trudno się go czyta, chociaż jak ktoś chce, to naprawdę może. Korelacje oceny NIK-u, gdybyśmy porównali całej oceny NIK-u i podsumowanie. Zupełnie co innego. Ciężkie zarzuty wobec Donalda T. i jego koalicji tutaj są takie właśnie porozmywane. Należałoby to wypunktować i pokazać. To. Tak bym oczekiwał. Dosłownie tabelarycznie nawet. Z efektami finansowymi. Z związkiem przyczynowo-skutkowym. No chętnie pomogę, jeśli ktoś mnie o to poprosi. Często za pozytywy wzięto, i to bym chciał wyprostować, bo za pozytywy wzięto to, co skrajnie obciąża Donalda T. i jego koalicję, jego ministrów. Obciąża Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy, Państwową Służbę Geologiczną. Przecież to było działanie antypaństwowe. Myślę, że ocena, ale takie pytanie, że ocena, ta ocena przerosła nawet na Najwyższą Izbę Kontroli. Ona mnie też by przerosła. Dlaczego? Dlatego, że nie mamy w Polsce pojęcia nadal o tym, jak ten biznes prowadzić. Dlatego trzeba to robić powoli i w sposób dojrzały. A pamiętamy, co zrobiło PO? Krzyczało, mamy Polska, Kuwejtem, Katarem, 2009 rok, hasło Donalda Tuska, całe PO-PSL, prawda? Po telewizjach, bieganie i opowiadanie, jaki to Katar. No i co? Mamy Katar, mamy ciężką chorobę w tej chwili, a nie tylko Katar. Więc Tusk nie zareagował, to był dramatyczny mój taki list, na list otwarty z czerwca 2010 roku, gdzie pisałem, patrzyłem, że prawo geologiczne jest fatalne przygotowane. Podałem przykład na gazie w łupkach, jak źle i natychmiast przerwać koncesjonowanie. Powiedziałem, co po kolei trzeba zrobić. W ogóle brak było reakcji, tylko odpowiedź, że dostali to pismo. Dostali to również wszyscy parlamentarzyści. Podobny list. Senatorzy. To niestety nie pomogło. Później troszeczkę. I co dzisiaj? No dzisiaj my możemy tylko patrzeć i szukać winnych i szukać naprawczych kroków, ale te naprawcze kroki, jak powiadam, nie możemy w ogóle ich ujawniać, ponieważ póki władzę ma Donald T. i jego koalicja, to nie będziemy w stanie, to nie możemy tego powiedzieć, bo gdybyśmy powiedzieli, to oni natychmiast to wykorzystają i uniemożliwią ten kierunek naprawczy, jaki należy wykonać.
Jeżeli mogę jeszcze zwrócić uwagę na dosyć ciekawy aspekt, który mogliśmy obserwować w 2013 roku, to był aspekt pewnego rodzaju czarno-PR-owej gry różnych grup lobbystycznych, niezainteresowanych tym, aby zmienić obecny status quo w zakresie gazu łupkowego. Otóż jeżeli w 2007-2011 roku rozdano tych 100 koncesji, rzeczywiście tak jak pan profesor mówił, wiele z tych koncesji trafiło do firm, które nigdy nie miały zamiaru poszukiwać ani wydobywać gazu. One chciały po prostu skorzystać na tym tak zwanym boomie związanym z gazem łupkowym i potem odsprzedać swoje firmy razem z tymi koncesjami, korzystając z pewnego rodzaju luki prawnej, która to umożliwiała, i mamy do tej pory taki tak zwany czarny, wtórny rynek obrotu spółkami z koncesjami. To pokazuje, że polskie państwo nie jest w żaden sposób i nie ma instrumentów do tej pory prawnych, które pozwala w sposób skuteczny egzekwować prawo właściciela, czyli Skarbu Państwa, do żądania wydobywania własnych zasobów. Najlepszym tego dowodem jest kontrolowana przez Skarb Państwa spółka PGNiG, która ma udokumentowane złoże na 33 miliardy metrów sześciennych gazu konwencjonalnego i nie wydobywa tego gazu, nie zwiększa wydobycia krajowego, co byłoby logiczne zamiast kupowania drogiego rosyjskiego gazu. I nie ma żadnych instrumentów prawnych w tej chwili, aby te koncesje, oczywiście jeżeli one wygasną, ale są naturalnie niestety przedłużane, aby zastąpić je taką spółką, która będzie chciała poszukiwać pracy i prowadzić prace poszukiwawczo-wydobywcze. I w związku z tym, że rozdano tych 100 koncesji, oczywiście pojawiły się firmy, które były zainteresowane nie wprowadzaniem żadnych regulacji nowych prawnych, czyli tej ustawy łupkowej, która wprowadzałaby nadzór państwa albo mechanizm państwa kontroli nad własnymi złożeniami.
Ale najgorzej, że to było, prawda? To było w 2007 roku, to było.
Tak, to było, to znaczy w tym kontekście, w którym pan profesor rzeczywiście przygotowywał pewne zręby dotyczące jakby nadzoru, wstrzymując wydawanie koncesji. Natomiast mówimy tutaj rzeczywiście już o koalicji PO-PSL. I teraz proszę zobaczyć, teraz kiedy sobie zadajemy to absurdalne pytanie, jak to się mogło stać, że minister konstytucyjny środowiska zostaje odwołany w czasie słynnego szczytu klimatycznego, prawda? Jak duża była presja na ministra. Przypomnę też, bo też warto o tym pamiętać, że był to minister, czy minister Kolores był ministrem w rządzie premiera Jarosława Kaczyńskiego.
Wiceministrem.
Znaczy po prostu, mówmy się otwarcie, znaczy Platforma Obywatelska nie ma kadr ludzi znających się na energetyce, geologii, sprawach związanych z taką, można powiedzieć, geopolityką energetyczną. I rzeczywiście minister Korolc w związku z tym, że posiadał wiedzę na temat pakietu energetycznego i spraw związanych szczególnie z ochroną polskiej gospodarki w kontekście wykorzystywania naturalnych zasobów węgla kamiennego i brunatnego, no pozostał na swoim stanowisku. To jest oczywiście rozmowa na inny temat, ale chcę ten aspekt jakby potwierdzić. I prowadzona była akcja lobbystyczna, mająca na celu usunięcie, to jest moja teza, usunięcie ministra Korolca, który przygotował ze swoją ekipą właśnie projekt ustawy związanej z gazem łupkowym, która była zagrożeniem. No i tu teraz dochodzimy do najdziwniejszej sytuacji. Przede wszystkim dla PGNiG, czyli dla spółki Skarbu Państwa, która po podpisaniu kontraktu w 2010 roku na dostawy rosyjskiego gazu, w sytuacji, kiedy zwiększone by było wydobycie krajowe o 2 miliardy metrów sześciennych rocznie, na przykład w roku 2018 czy 2020, zostałaby z dużą ilością zakontraktowanego, a nie zużytego i niesprzedanego gazu, co mogłoby doprowadzić do zachwiania jej płynności finansowej i pozycji na rynku. I jest faktem, co pokazuje pierwsze spotkanie nowego ministra środowiska, pana Grabowskiego, właśnie z tak zwanymi przedstawicielami branży łupkarskiej, że to przede wszystkim spółki Skarbu Państwa, czyli PGNiG, firma Orlen Upstream, czyli taka spółka córka zajmująca się w PKN Orlen upstreamem, były najbardziej przeciwne wprowadzaniu ustawy łupkowej i zachowaniem status quo. To oczywiście pokazuje kolejną, i to można dopisać jako taki kolejny, ostatni punkt pod tym raportem Najwyższej Izby Kontroli, te paradoksy, już nie chcę powiedzieć polityki, braku jakiejkolwiek polityki państwa w tym obszarze.
22:48, zapraszamy państwa do rozmów z naszymi gośćmi. Są dzisiaj w studio profesor doktor habilitowany Mariusz Orion Jędrysek, główny geolog kraju w latach 2005-2007, poseł Prawa i Sprawiedliwości, i pan Janusz Kowalski, analityk do spraw bezpieczeństwa energetycznego. Numery telefonów 655-2355 dla słuchaczy z Polski Północnej, 655-2356 Południowej, zagranica 655-2333 i 655-2366. Telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Radio Maria, proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Można mówić?
Proszę bardzo, kto mówi, skąd?
Stanisław z Lublina.
Prosimy, panie Stanisławie.
Witam ojca Dariusza i gości w studio. No, ten temat bardzo potrzebny. No, gdyby nie było tej rozmowy w dzisiejszej audycji, no to nie wiedzielibyśmy o tych szczegółach, jakie tutaj były nam przedstawiane. Ale mnie się narzuca takie przemyślenie. Jest telewizja publiczna, na którą płacimy abonament. No, rzuca nam się tematy zastępcze, jak na przykład ostatnio ta likwidacja służb specjalnych i atak na pana Macierewicza. Partia dyżurna, partia Palikota, no, rzuciła ten temat, bo to partia od specjalnych poruczeń akcji, jak z tego wynika. PSL przegłosuje każde świństwo, jak to się już mówi dość często. Platforma, wiadomo, stoi na straży niszczenia i przewodzi temu złu. I ja mam takie przemyślenie, że mówiłem o tym abonamencie, są te tematy zastępcze, ale nie widać jakiegoś żądania przez naszą opozycję większego wejścia do telewizji publicznej. Są te tematy polityczne, krótkotrwałe, znaczy każdy z polityków danej partii ma tam tych kilka zdań. To tak w sumie to wychodzi na taki jakiś bałagan, taki jak po takiej audycji się człowiekowi wytwarza w głowie. Także to nic można powiedzieć z tych audycji, jakiegoś zdania konkretnego nie można wyciągnąć, no bo to jest tak przygotowane. Dlatego ja bym miał taką propozycję, no przy propozycji, co sugestie, to w zasadzie jest oczywiste. No, sama partia rządząca i koalicja nie udostępni anteny w telewizji publicznej swoim przeciwnikom. No, jeśli mamy te około 30% poparcia, no bo tak to na to te słupki wskazują, no atakujmy różnymi sposobami, nawet i w Brukseli, no bo wybory będą jedne, drugie, następne. Jeżeli nie będzie nagłośnienia, nie będzie słuchać naszego głosu w większej przestrzeni tam osobowej, no to znowu to samo będzie, co było i następne wybory nie wiadomo jak wypadną. Dlatego ja tu krytycznie oceniam podejście naszych partii opozycyjnych, no bo tak, mówi się tak.
Panie Stanisławie, tylko ja rozumiem, tylko że mówimy dzisiaj o gazie łupkowym i o raporcie Najwyższej Izby Kontroli. To jest jasne, ja to rozumiem, że to jest w pewnym też kontekście, temacie, bo to są sprawy ogólnonarodowe, ale chciałbym, żebyśmy bardziej się skupili może na tym wymiarze, a no ja zachęcam pana i wszystkich, którzy myślą tak jak pan, do słuchania i wspierania Radia Maryja i telewizji Trwam. Tym samym, nie tylko słuchania, ale także wspierania. Pan profesor chciałby jeszcze tutaj, tak?
No to krótko możemy odpowiedzieć, no jak to nie, no to jak można, co my możemy zrobić? No ja szybciej może bym poszedł na piechotę na Księżyc, niż się dostał do tej telewizji, bo telewizja sobie po prostu wybiera kogo tam chce, tworzy tematy zastępcze, jak pan mówi. Przecież gdy pójdę do telewizji, miałbym możliwość powiedzenia szeroko tego, co tutaj powiedziałem, no to przecież oni stracą poparcie. No to jak stracą poparcie, to stracą telewizję, zresztą dojścia do pieniędzy, do stanowisk i tak dalej. W związku z tym tego nie zrobią. No i to jest... I to, że nas nie słychać w Brukseli, no co, no trzeba wyjść na ulicę i krzyczeć, no to sobie można pójść. No, że ile razy się mówi to w Sejmie, to w ogóle transmisji z tego nie ma, tylko są pokazane jakieś wygłupy, które ośmieszają Sejm. No niestety, tak to wygląda. No po prostu jest to zapętlenie, prawda? Wytrącono nam wszelkie demokratyczne narzędzia, którymi można w jakikolwiek sposób przekonać do siebie wyborcę.
Pan Janusz?
To znaczy, ja akurat jak zawsze przyjeżdżam do Torunia, to zawsze cię pomyślę o jednym z moich takich autorytetów, z którym miałem wielki zaszczyt pracować, o panu profesorze Andrzeju Zybortowiczu, który był doradcą do spraw bezpieczeństwa świętej pamięci prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i ja pracowałem w jego zespole razem między innymi z panem premierem Janem Olszewskim i obecnym posłem PiS Piotrem Naimskim. Mówię to dlatego, że w kwestiach dotyczących gazu i ropy naftowej warto pamiętać, że jest takie stare przysłowie, że gaz i ropa kochają ciszę. I oczywiście o wielu rzeczach dzisiaj możemy powiedzieć, ale też o wielu rzeczach państwo nigdy nie mieli też okazji się dowiedzieć, ponieważ udawało się wywalczyć czy presją, czy siłą naprawdę stanowczej politycznej argumentacji rzeczy, które z perspektywy interesów Polski są pozytywne. Niestety raczej w okresie rządów koalicji PO-PSL w wymiarze hamującym niż takim ofensywnym, ale się udało. I właśnie w kontekście tego zespołu profesora Zybertowicza pamiętam, jak w latach 2009-2010, kiedy gabinet Tuska i urzędnicy Ministerstwa Gospodarki, przedstawiciele spółki PGNiG prowadzili w sposób absolutnie skandaliczny negocjacje gazowe z Gazpromem w kontekście przedłużenia kontraktu jamalskiego, zwiększenia dostaw z kierunku rosyjskiego na skutek wywołanego w styczniu 2009 roku przez Gazprom kryzysu rosyjsko-ukraińskiego, w efekcie którego do Polski przestał płynąć 2 miliardy metrów sześciennych gazu. To właśnie stanowcza reakcja świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego i profesora Zybertowicza i całego zespołu doprowadziła między innymi do tego, że kwestie związane z wieloma zapisami w negocjowanym kontrakcie gazowym no nie znalazły się w tym ostatecznym dokumencie i tutaj przy wsparciu właśnie partii opozycyjnej Prawa i Sprawiedliwości stanowczym głos prezesa Jarosława Kaczyńskiego z września 2010 roku, już po katastrofie smoleńskiej, który kontynuował tą politykę świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, swojego brata. Udało się dosłownie rzutem na taśmę powstrzymać ten kuriozalny pomysł koalicji przedłużenie o 15 lat obowiązywania kontraktu jamalskiego, czyli aż do roku 2037. I udało się również przynajmniej do chwili obecnej powstrzymać zapędy koalicji PO-PSL przedłużenia do 2045 roku z 2019 tak zwanego kontraktu przesyłowego. To jest kontraktu, który umożliwia dzisiaj de facto za darmo przesyłanie 27-28 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie przez terytorium Polski do krajów starej piętnastki. To jest oczywiście skandal, że przez Polskę właściwie za darmo i to jest wina między innymi Waldemara Pawlaka, ministra, byłego wiceministra Skarbu Państwa, pana Mikołaja Budzanowskiego i przede wszystkim Donalda Tuska. Za darmo przesyłane jest tyle gazu do odbiorców Unii Europejskiej. Mówię to oczywiście z pełną akurat małą satysfakcją, bo jednak udaje się pewne rzeczy wywalczyć, ale rzeczywiście nie da się cofnąć tego czasu, który jest czasem straconym. No i mam nadzieję oczywiście, że ten czas, szczególnie wyborów europejskich, bo wybory europejskie są o tyle istotne, że proszę pamiętać, że polski sukces w zakresie gazu łupkowego i polskie wydobycie, jeżeli ono zostanie uruchomione w najbliższych latach, są jednak śmiertelnym zagrożeniem na tej geopolitycznej mapie wpływów Rosji w kontekście Polski i również pozycji Niemiec w pozycji energetycznej. Tania polska energia jest zagrożeniem ekonomicznym dla wielu starych członków unijnej piętnastki i właśnie Parlament Europejski i Komisja Europejska są cały czas tym obszarem, w którym prowadzony jest lobbying przeciwko polskim łupkom. No, przypomnę, że właściwie kilkanaście dni temu dzięki wsparciu premiera Wielkiej Brytanii, pana Camerona, udało się troszeczkę powstrzymać tą ofensywę przeciwników łupków, ale to nie oznacza, że lobbyści Gazpromu nie odniosą sukcesu i w pewnym momencie narzucą Polsce niekorzystne administracyjne regulacje, szczególnie w zakresie ochrony środowiska, które tak naprawdę mają uniemożliwić wydobycie w opłacalny sposób na skalę przemysłową gazu łupkowego w najbliższych latach po to, by utrzymać monopol Gazpromu w tej części Europy.
Panie Stanisławie, dziękuję za telefon. Informacje też dla pana. Pan profesor Mariusz Orion Jędrysek dzisiaj chciałby tym spośród państwa, którzy dodzwonią się do Radia Maryja, podarować książkę Widmo Zielonej Wyspy. Ta książka powędruje także do pana, panie Stanisławie, no i do tych słuchaczy, którzy dzisiaj jeszcze przez pół godziny dodzwonią się i wezmą udział w naszych rozmowach na antenie Radia Maryja. Odbieram kolejny telefon. Proszę bardzo, halo.
Ja dzwonię z Chicago. Można dwa słowa dołączyć?
Bardzo proszę. Kto mówi?
Stanisław.
Proszę, panie Stanisławie. Jest pan na antenie. Słuchamy, tak? Słuchamy.
Witam i pozdrawiam wszystkich. W szczególności podziwiam pana profesora. Wszystkich was oczywiście, ale młodego wiekiem i umysłem pana profesora i gratuluję, że taki człowiek chce naprawdę dobra nie tylko dla siebie, dla środowiska naukowego, ale za 38 milionów. Ale do rzeczy. Proszę państwa, ja bym chciał zwrócić uwagę, jak można, ja nie chcę ubliżać panu Tuskowi, mówić, że on się zna na jakichkolwiek aspektach ekonomicznych, gospodarczych, przemysłowych, oczywiście przez tyle lat, kiedy mówił, że polskość to nienormalność, no to się nauczył właśnie wszystkiego anty. Pamiętam, jak 7 lat temu przedstawicielka tej partii, zapytana przez dziennikarza Julia Pitera, zapytana przez dziennikarza, jaki ewentualnie program tak na gorąco. No proszę pana, wie pan, my jesteśmy od układu politycznego na górze, proszę to słuchać, no, polityka jest cały czas, a wszystkimi sprawami będą się zajmowały doje. W związku z tym od tych ludzi nie ma co wymagać. Trzeba wbić do głowy wszystkim Polakom, przepraszam za określenie, ale ja też jestem technikiem z wykształcenia i przepracowałem wiele lat w Polsce i tutaj uważam, że jeśli się nie dopuści do głosu ludzi, którzy chcą cokolwiek zrobić, a jeśli oni będą spać i tylko narzekać, tak jak narzekają, to panie profesorze, daremne pańskie trudy. A ja mimo wszystko jestem optymistą i mówię za Orcem Ryzykiem. Alleluja i do przodu. Szczęść Boże.
Dziękujemy panie Stanisławie, szczęść Boże.
No coś tu komentować. No.
Ma pan rację, ale jeśli ja już korzystając z okazji, bo pan jest w Stanach Zjednoczonych. No Stany Zjednoczone były pierwszym krajem, który rozpoczął trochę więcej jak 10 lat temu sprawę eksploatacji gazu w łupkach. Ale to tak naprawdę to rzeczywiście 10-11 lat temu to zaczynało to nabierać rumieńców i pokazało, że to już, że z tego to może być rzeczywiście biznes. Ale gdybyśmy popatrzyli na cały, na świat, to ilość gazu w ogóle formacji łupkowych w Polsce to jest dużo mniej jak 1%. No to jest nieistotna w ogóle ilość, to jest dużo mniej niż błąd oszacowania. W związku z tym całą naszą szansą było to, że byliśmy po cichu i pierwsi przez wiele lat przed innymi po Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. I to było naprawdę najważniejszą rzeczą. I to zawalił rząd Donalda Tuska w największym stopniu, to jest jego największa wina. Ja uważam, że podobną dramatyczną sytuacją, jeśli chodzi o surowce, to była utrata niepodległości przy rozbiorach, kiedy Polska rzeczywiście zaczęła się organizować, że powołano komisję kruszcową, utraciliśmy zaraz przy rozbiorach Wieliczkę jako nasz największy zasób surowcowy, bo wtedy sól była najważniejszym surowcem i metale. No i tak potem już się źle sprawy potoczyły i mottem można powiedzieć takiego trochę, niestety analogii nie trudno by się domyśleć, jest to co powiedział wielki Polak Tadeusz Czacki tuż po rozbiorach, członek tej pierwszej na świecie służby geologicznej, która była w Polsce powołana przez ostatniego króla, powiedział w ten sposób, że kraj mógłby być możny i bogaty, nie użyliśmy daru natury. Wtedy sprawę zawalili Ruscy z Prusami i Austrią, dzisiaj Donald Tusk.
Kolejne telefony, proszę bardzo, halo.
Tak, chciałem do audycji.
Jest pan na antenie, proszę wyłączyć radio i słuchamy.
Dobrze, dziękuję, czekam.
I już możemy.
Halo.
Prosimy bardzo, kto mówi skąd?
Stefan Szydłowca.
Prosimy, panie Stefanie.
Witam księdza prowadzącego i pana profesora i kolegę pana profesora.
Pana Janusza.
Pana Janusza.
Dzień dobry. Halo.
Proszę państwa, ja słucham bardzo...
Panie Stefanie, ma pan niewyłączone radio. Gdyby pan zechciał wyłączyć, wówczas nie będzie ten pogłos panu przeszkadzał i będzie prościej mówić.
Momencik.
Czekamy,
panie Stefanie. Już. Proszę państwa, słucham was pilnie wszystkich tych audycji, ale chciałem wam powiedzieć taką rzecz, że ponieważ w Polsce naszej rządzą obcy ludzie i kierują Tuskiem i prezydentem i im dają dyktat, co mają robić, jak mają niszczyć kraj. I teraz jest jedna tylko sprawa. Musimy się budzić i do ludzi odezwać, do tych, którzy mało głosują i którzy jeszcze są ludzie wykształceni, a stoją z boku, żeby ich pociągnąć do rządu i obalić tą całą zarazę, bo to jest już wrzut, jaki może tylko być na świecie najgorszy w kraju. To, co nas spotkało w tej chwili, to już takich rzeczy nie było i chyba nie będzie w świecie, jak jest w kraju. Przecież co ten człowiek wyprawia, to nie ma zielonego pojęcia. On ma tylko, co? On umie tylko piłkę kopać. To są ludzie, którzy nie nadają
zabawiam się do pana, że słabo.
I to jest ubolewanie. I ja tylko mam prośbę taką, abyście się zwrócili jeszcze do ludzi, którzy są profesorowie, inni ludzie, którzy stoją z boku, a są dobrymi Polakami, żeby ich wciągnąć jeszcze teraz do tych wyborów, które przyjdą, żeby im pozwolić, żeby spróbowali jeszcze, aby odbudować Polskę. Bo inaczej to już zginiemy całkowicie. Bo to już jest nie do wytrzymania, co się dzieje. Zobaczcie, co się dzieje w służbie zdrowia, co się dzieje w szpitalach, jaka tragedia jest. No, oni nic nie powiedzą. Kto słucha Radia Maria, telewizję Trwam, wie. A pozostali ludzie mają wytrzepane mózgi. I jest bardzo trudna sprawa. Bóg zapłać za wszystko i przepraszam teraz trochę za chaotyczne rozmowę.
Dziękuję panie Stefanie. Czy ktoś kim kieruje z zewnątrz, kto kieruje tego tutaj nie wiemy i takiej tezy, takiej powiedzmy na takim poziomie rozstrzygnięciowym bym nie stawiał, ale po owocach poznajemy i po nicy do kłębka pomalutku można dojść. To ta pana obserwacja, szanuję też tę obserwację. Panowie?
No cóż, tutaj trudno się też powiedzieć. Zgadzam się z ojcem i rozmawiamy dalej o kontroli NIK-owskiej, bo to jest chyba dzisiaj najważniejsze. Pan ma rację, ale to powiedzmy ta kontrola jest malutkim elementem z tego, co pan powiedział.
Proszę, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
No, chciałam rozmawiać.
Proszę bardzo, kto mówi skąd?
Stanisława z Podkarpacia.
Bardzo proszę.
Proszę ojca, ja bym bardzo prosiła, żeby tak ludzie nie pozdrawiali, bo to zabierają tylko czas. Tylko powiedzieć pochwalony szczęść Boże i mówić o co chodzi. Wiadomo, że mają ludzie rację i że się denerwują, ale aż takie tyle tych pozdrowień, to jest zbyteczne. Przecież jak jest taka rozmowa, to się mówi o co chodzi. No właśnie, kto nie słucha Radia Maryja, to nic nie wie. Mają ludzie, proszę ojca, ludzie mają mózgi niewyprane, przepraszam za słowo, ale wyszlamowane. Ja idę czy na przystanek, czy gdzie nie idzie porozmawiać, bo zawsze mają tamci prawo, którzy źle robią. I też ta pomoc na Ukrainę, proszę ojca, ile krzywdy, może to jest jakaś pomsta do nieba wołająca, bo przecież wiadomo jak było. Ja nie mówię, żeby nie pomaga, żeby nie, ale aż takie u nas mówili. Ja słuchałam przed tym telewizji.
Pani Stanisławo, ja szanuję też ten głos, tylko że temat jest rozmów inny. Ma pani rację, że takie pozdrawianie nadmierne, no to niepotrzebnie przedłuża, a czas jest ograniczony. Również nie mówienie do końca na temat, no też nam trochę jakby ten czas skraca. Dlatego dziękuję serdecznie pani Stanisławo i także do pani, mam nadzieję, pan profesor obiecał, że książki dotrą do telefonujących dzisiaj, więc i do pani dojdzie książka Widmo Zielonej Wyspy autorstwa pana profesora Oriona Jędryska. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Do audycji trzymam.
Proszę bardzo, kto mówi skąd?
Jarosław Wejherowa.
Prosimy, panie Jarosławie.
Już można mówić?
Tak, tak, oczywiście.
Serdecznie pozdrawiam, bardzo króciutko zresztą. I teraz mam kilka kwestii, jeżeli byście państwo byli uprzejmi wysłuchać i odpowiedzieć na parę moich pytań. Otóż jestem z Pomorza i tutaj mamy na taką formułę pod tytułem Porozmawiajmy o łupkach. I przyjeżdżają różne osoby, specjaliści uniwersyteccy. I niedawno mieliśmy również pana z uniwersytetu, który bodajże gdańskiego, który właśnie mówił o geologii. ale był również leciutko zaniepokojony metodą wydobywania tychże łupków, bo same łupki są w porządku, tak jak i inne surowce, ale tutaj my mówimy i dowiadujemy się, że do pozyskania tego gazu jest potrzeba wiele różnych składników. Między innymi bardzo dużo chemii się stosuje. I teraz na pytanie, jak się ma koszt takiego otworu, jeśli chodzi o geotermalny, do otworu łupkowego, no to jest to różnica porażająca, jako że otwór geotermalny w granicach od 20 do 30 mniej więcej milionów i ten otwór jest na zawsze. Przykładem jest otwór toruński o mocy 50 MW, a tutaj otwór łupkowy, jak się dowiedzieliśmy, kosztuje w granicach 30 milionów dolarów. Jest poza tym zatłaczany chemią, jest ponadto wykorzystany zaledwie w kilkudziesięciu, najwyżej 25-30% na parę lat i szczeliduje się następne przy zużyciu wielu megawat energii. I teraz jak ten rachunek wychodzi? Jeżeli my mamy do dyspozycji w Polsce tyle geotermalnej energii niewykorzystanej, bo pamiętam dokładnie z trybuny sejmowej pan premier Pawlak powiedział, że będą wykorzystywane i to z całą konsekwencją zasoby geotermalne. Nic się nie stało. Pan minister Plockę swego czasu na spotkaniu też powiedział, że za to się wezmą, nic się nie dzieje. Ojciec Tadeusz ze swoim otworem stoi, nic się nie dzieje. A my nagle rzuciliśmy się wszyscy na łupki. No na miłość boską, proszę państwa, dlaczego my nie korzystamy z tego, czego mamy pod dostatkiem i za darmo, a dlaczego rzucamy się na coś, co jest bardzo drogie, niebezpieczne? Pamiętajmy również, że nie tak dawno jeszcze profesor Orion Jędrysek, który też pozdrawiam, jego oczywiście, nie odpowiedział na pytanie słuchacza, który zapytał, jakiego to składu chemicznego używa się w tych szczelinowanych płynach, a wiemy, że Polska leży, że łupki są na terenie w granicy 30% powierzchni Polski. To jest na okrągło 10-12 milionów ludzi. Co będzie z tą ludnością, kiedy nagle będą pojawiały się różne anomalie, jeśli chodzi o wody gruntowe, o wody na większych głębokościach, które będą zainfekowane setkami, a może tysiącami ton chemii. Bo wiemy, że Polska leży na, że my tu, gdzie są łupki, to są bardzo niestabilne otwory geologiczne. To są iły, gliny, piaski i jeszcze może piaskowce, ale tu nie ma skał. Wiemy, jak zdemolowana jest Pensylwania tymi właśnie łupkami. Co będzie z nami, jeżeli będziemy ciągle chemizować tą ziemię? Wszak powiedziane jest, czyńcie sobie ziemię poddaną, a nie zdegradowaną. To wszystko. Serdecznie pozdrawiam. Dziękuję.
Bardzo dziękuję, panie Jarosławie.
Znaczy, to rzeczywiście, to co pan mówi, to ja oceniam jako to, co po angielsku się mówi public concern, czy social concern, czyli to zainteresowanie takie ludzi i wrażliwość, tak? Ale proszę ostrożnie też mówić o zagrożeniach, dlatego że trzeba najpierw wiedzieć, co jest faktycznym zagrożeniem. I chcę powiedzieć, niestety muszę dwie minuty na to poświęcić. Otóż rząd Prawa i Sprawiedliwości, który jak myśmy przygotowali tę pierwszą koncepcję, przygotowałem, to miała być wzmocniona służba, miała być służba geologiczna, która wspierała i można powiedzieć utrzymywała geologów w powiatach. Ci natomiast mieli odpowiadać za współpracę z ludnością, za ochronę interesów lokalnych. I z tego zrezygnowała również Platforma Obywatelska. Do dzisiaj 50% powiatów nie ma geologów powiatowych. Tu się nic nie zmieniło, wycofano się z finansowania, było 20 milionów na to w pierwszym roku przewidzianych. No niestety tego nie ma. I teraz to jest jedna rzecz. Więc tutaj sprawa kontaktu i ochrony interesu publicznego, lokalnego była załatwiona w sposób, uważam, należyty. Była również powołana Komisja Geoekologii i Metod Analitycznych, która miała kontrolować wszystkie technologie. Dlatego tych koncesji wydaliśmy kilka, żeby się uczyć i patrzeć, jak to i przede wszystkim przygotować prawnie organizacyjnie w oparciu o to, co mamy, prawda? A nie wydawać wszystko. Natomiast sprawa druga. Czym jest chemia? Co, ja nie odpowiedziałem. Tam jest kilkadziesiąt dość istotnych składników chemicznych, które można powiedzieć, można porównać do takiego detergentu. Tak jak jeżeli my chcemy wydobyć gaz z łupków, to ten gaz jest tak mocno tam poprzyklejany, super wprasowany w szczelinki, wewnątrz minerału nawet, pojedyncze molekuły, że trzeba go usunąć stamtąd przy pomocy różnych związków chemicznych, które powodują odklejanie się tego tych cząsteczek gazu i one wypływają pod ciśnieniem kilku atmosfer na powierzchnię, więc to nie jest specjalnie duże ciśnienie. Kilku, czasem kilkunastu atmosfer. Oczywiście tylko na początku, oporem coraz to słabszy. W pierwszym roku jest większy, w następnym roku coraz mniejsza produkcja. I teraz jedna rzecz istotna, o czym się ciągle nie mówi, a mianowicie te substancje chemiczne są zatłoczane, czy będą zatłoczane w rękach Polski na głębokość około 3-4 kilometrów najczęściej. A więc w ilościach w stosunku do objętości skał, które pokrywają te głębsze, te strefy, do których wtłaczamy tą wodę, są, no, to są po prostu, ta ilość tej wody jest znikoma. Nie ma szans, chyba że zostanie popełniony poważny błąd. I teraz w Stanach Zjednoczonych nie udokumentowano żadnego zdarzenia środowiskowego związanego z wyciekiem i zanieczyszczeniem wód, ani związane z wpływem metanu z głębokich pokładów, ani z chemią. Więc proszę tutaj być bardzo ostrożnym w sferowaniu wyroków i ocen i nie trzeba być zaniepokojonym, trzeba pilnować. Po to właśnie powołana to była ta komisja, żeby tego pilnowała, ale nie można powiedzieć od razu z góry, że to jest na pewno niebezpieczne, na pewno szkodliwe i na pewno będą ludzie z tego powodu cierpieć. Woda, z którą my pijemy wodę, to najgłębiej wodę w Polsce, w mojej wiedzy, pije się z głębokości chyba 200 czy 300 metrów w Bydgoszczy. W innych krajach, w innych miejscach w Polsce to są najczęściej głębokości kilkunastu, kilkudziesięciu metrów, co najwyżej, często kilka metrów tylko, lub wody powierzchniowe. Nie mają, to są wiele warstw izolujących. Nie ma szans w dziejach ludzkich, żeby te wody dostały się na powierzchnię. One przestaną w ogóle być aktywne w tym sensie chemicznym, porozkładają się i oczywiście należy dbać o to, żeby jeszcze mniejsze te szanse były, ale nie należy dać się oszukiwać tym, którym zależy na tym, żeby blokowana była, było poszukiwanie. Więc ostrożność tak, ale przesada w blokowanie tylko dlatego, że coś może stać, to nie. Zapewniam pana, że znacznie większym niebezpieczeństwem jest transport chloru czy kwasu siarkowego, który codziennie w tysiącach czy setkach ton jest przewożony w Polsce w różnych miejscach przez duże, przez małe miejscowości. Nikt tego nawet nie zauważa. To jest rzeczywiście poważniejsze zagrożenie niż to, o czym pan mówi w tej chwili. Taka jest moja w tej chwili wiedza na ten temat. Jeśli ktoś mnie przekona, że jest inaczej, bardzo, bardzo chętnie tego wysłucham.
Jeszcze pan Jarosław mówił o koszcie otworu geotermalnego.
A już. Nie, nie. No, otwór geotermalny to zależy oczywiście na jakiej głębokości, jakie będzie urorowanie, na ile lat to planujemy i tak dalej. To są podobne koszty. Trzeba pamiętać, że szczelinowanie, bardzo podobne zresztą, jak jest w przypadku gazu łupka, jest wykonywane bardzo często, szczególnie przy otworach zatłaczających, czy nie pobierających wodę, tylko zwracających już schłodzoną wodę do góry otworu. Też szczelinowanie jest prowadzone. Jakoś nikt nie narzeka przy tym. Też są chemikalia wpuszczane. Podobnie rozszczelinowanie jest prowadzone w Polsce. W latach 70. było prowadzone szczelinowanie i nawet są płyny szczelinujące jeszcze w jakichś starych beczkach. PGNiG w swoich magazynach, według mojej wiedzy, ma. Nic się z tym złego nie stało. To nie jest jakiś super wielki patent w tej chwili, same te płyny szczelinujące. Wiedza, jeśli chodzi o gaz łupkowy, polega na też na szczelinowaniu, ale wszystkim na umiejętności oceny wielkości złoża i to jest to, co właśnie Polska zawaliła. Trzeba pamiętać o tym, że to jest bardzo drogi i bardzo ryzykowny interes. Co czwarty otwór, który wydaje się, że będzie pewny, jest tylko jako taki. Wartość, licząc badania wykonane przy odwiercie, nie same nie otwierty, to, odwiertu, to ta rdzeń łupka tego gazonośnego jest wart mniej więcej tyle, co jego na wagę, co złoto. To już taka dygresja od tego, co pan mówił, to właśnie jest wielkim zarzutem dla Państwowej Służby Geologicznej, że w ogóle nie dbała, czy nie widać tego, żeby dbała o to, żeby te były w odpowiednich warunkach przetrzymywane, byśmy stracili tą informację geologiczną, no po prostu na zawsze.
Proszę, Radio Maryja.
Halo.
Proszę bardzo.
Halo.
Prosimy.
Halo.
Niestety chyba pani nas nie słyszy. Proszę bardzo. Halo? Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Roman z Wrocławia się kłania, ja do audycji.
Prosimy, panie Romanie, jest pan na antenie, słuchamy.
Szczęść Boże, witam serdecznie księdza prowadzącego i wszystkich gości. Ja chciałbym się zapytać tutaj pana profesora, czy we Wrocławiu jakieś, albo w ogóle w Polsce jakieś spotkania tego rodzaju będą prowadzone, w których będzie można więcej się dowiedzieć i jakieś środowiska akademickie, nie tylko akademickie, zgromadzić, żeby jak najwięcej ludzi się o tym dowiedziało poza anteną. I druga rzecz, to chciałbym się dowiedzieć, czy te wszystkie straty, które powstały na skutek tego, że rząd PO i PSL zaniedbał tak bardzo te sprawy wydobywcze, czy one są jeszcze w jakikolwiek sposób do odzyskania w naszej ojczyźnie? I jakby mógł jeszcze pan profesor powiedzieć o tym, jakie bogactwo, tak chociażby pokrótce, jakie bogactwo Polska posiada i w źródłach geotermalnych, i w gazie, bo kiedyś z tego, co słyszałem w takim krótkim wywiadzie, to pan Jędrysek mówił, że jesteśmy krajem o bardzo dużym potencjale tych, że tak powiem, złóż. Także tyle chciałbym tylko ze swojej strony. Życzę wszystkiego dobrego w odzyskiwaniu, że tak powiem, naszej ojczyzny i wszystkich możliwości finansowania.
Dziękujemy, panie Romanie.
I rozumiem, że do mnie było pytanie. Otóż rzeczywiście ja takie spotkanie organizuję we Wrocławiu, w okolicach Wrocławia. One były w Strzelinie, w Kąta Wrocławskie będą niedługo. No, jeżdżę po okolicach, nie tylko po Dolnym Śląsku, w ogóle w różnych miejscach w Polsce. Proszę obserwować moją stronę www.jedrysek.eu i tam będą te informacje, na Facebooku również, na Twitterze. No, tam, gdzie mogę, tam tą informację podaję. Czasami to Radio Maryja ogłasza, więc po prostu trzeba zaglądać. Najlepiej zaglądać w miarę często na stronę internetową, a osoby, które do mnie napiszą, to od razu mówię przy okazji, że zechcą być, otrzymywać ode mnie maile raz na jakiś czas wysyłane, średnio raz na miesiąc. Proszę tylko do mnie na sejmowy adres napisać i będę raz na miesiąc mniej więcej wysyłał takie nowsze, najnowsze informacje dotyczące Polski, przede wszystkim polskich surowców i tego, co się dzieje w Polsce. Drugie pytanie, czy można to jakoś w sposób jeszcze uratować. Wiele rzeczy już się nie da, bo nie da się być pierwszym, kiedy zostało to zawalone i tego nagrody za bycia pierwszym nie będzie, bo inni już tutaj są w czołówce, również z nami, ciągle jeszcze jesteśmy w czołówce, ale to już nie mamy, jesteśmy w peletonie, można powiedzieć. To jest jedna rzecz. A sposoby naprawy tego, no nie chciałbym ujawniać, to już mówiłem, ponieważ ta formacja Donalda T. po prostu koncentruje się na tym, żeby patrzeć, co opozycja planuje zrobić, jaki ma program, po prostu to w sposób, powiedzmy, mówiąc kolokwialnie, ordynarny kradnie, przekształca, niszczy i zabezpiecza takim kopierowy, tak żeby tego już później nie można było naprawić. Po prostu ja mam wrażenie takie, jakby chcą doprowadzić, przekazać, jeśli przekażą władzę, to jako masę upadłościową, z którą nie będzie można niczego zrobić. No, więc dlatego nie chcę już się wypowiadać na ten temat, co można by było zrobić, bo cokolwiek bym nie powiedział, to widzę, że potem to jest zniszczone, więc nie, więcej już niczego nie powiem.
Radio Maryja, proszę.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Prosimy, kto mówi?
Dzięki. Adam z Bartoszyc.
Prosimy, panie Adamie.
Witam wszystkich w studiu. Bardzo serdecznie, z wielką uwagą słucham dzisiejszego programu. Proszę państwa, więc moje pierwsze takie spostrzeżenie, myślę, że padały pytania, dlaczego tak jest, a dlaczego kiedyś zapytano panią profesor Pawłowicz, jak ona sądzi, dlaczego decyzje naszego rządu są takie, a nie inne, czy to z braku wiedzy, czy może z czego innego. Ona powiedziała pół na pół. Więc proszę państwa, czegokolwiek się ten rząd dotknie, to zepsuje. Proszę zobaczyć, łupki i tak dalej, tu wymieniamy w tej dyskusji dzisiejszej w studiu. goście księdza wypowiadali się na ten temat. Pan profesor przed sekundą niedawno mówił na ten temat. Więc czy ludzie, którzy słuchają Radia Maryja, bo na pewno wielu w tej chwili słuchających, na pewno głosowało też dla pana Tuska. Czy wiedzą, co zrobili dla kraju? I czy wiedzą, jak to teraz naprawić? Bo pan profesor przed chwileczką powiedział, że wielu rzeczy już nie naprawimy. Rodzi się dosłownie, chcąc, chciał, nie chciał. Pytanie, czy można jakiejś sprawiedliwości dochodzić za te straty, których nigdy nie odrobimy? Już nie znajdziemy pewnych rzeczy, które pogubiliśmy. No bo to oczywiste. Profesor przed chwileczką mówił, byliśmy piesi, już nigdy nie będziemy i tak dalej, i tak dalej. Więc Jezu, przyjdą następne wybory i tak dalej, i tak dalej. Na następne nasze decyzje, nasze... Zobaczymy, co to będzie. Dziękuję pięknie.
Dziękuję.
Że mogłem się wypowiedzieć. Z Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Znaczy, ja tylko tyle odpowiem. No, pewnie, że w gazie, w łupkach nie będziemy pierwsi, ale są pola, w których mamy szansę. To oczywiście zależy od potencjału i ciężkiej pracy koalicji rządzącej i liczę na to, że jeśli Prawo i Sprawiedliwość samodzielnie obejmie władzę, to będziemy w stanie naprawdę Polskę popchnąć do przodu i to dość szybko. No niestety, te wszystkie rowy, doły, zasieki, obciążenia i tak dalej, to będzie trzeba powoli z siebie rzucać i omijać to, co Platforma w tej chwili przygotowuje, bo oni w tej chwili tak jakby robią tak, żeby była masa upłodowościowa, żebyśmy nie mogli i zaminowany teren. No tak to mi w tej chwili wygląda. Obciążenia fiskalne państwa tak tragiczne, żebyśmy nie mieli żadnego ruchu. To jest w tej chwili, uważam, główny cel. Tak mi się wydaje, że to jest... Tak się zachowuje Platforma Obywatelska w mojej opinii. Takie mam wrażenie, żeby doprowadzić do kraj, do takiej sytuacji, że może być tylko gorzej. Ale my damy radę.
Radio Maryja, proszę.
Halo.
Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Mówi Krystyna z Gliwic. Ja chciałam po prostu serdecznie podziękować ojcu, a szczególnie właśnie panom za tę audycję. I w ogóle jesteśmy, gdyby nie modlitwa, gdyby nie to, że zawierzamy naprawdę ojczyznę naszą Bogu, a przede wszystkim właśnie Przestawnicy Maryi, która zapewne zwycięży, bo Niepokalane Serce Maryi odniesie zwycięstwo, to człowiek by się po prostu załamał w tym wszystkim, co się dzieje w naszej ojczyźnie. Zawsze byłam wychowana przez rodziców patriotką i dalej wierzę w to, że przyjdzie w końcu zwycięstwo i dziękuję panom bardzo, właśnie panu profesorowi i panu, no, tym panom, które są.
Pan Janusz Kowalski, a Lityk do spraw bezpieczeństwa.
Z mojej strony będzie zawsze modlitwa, bo inaczej po prostu nie możemy pomóc inaczej. Także z Bogiem i dziękuję bardzo jeszcze raz naprawdę za takich ludzi, których mamy w ojczyźnie i to jest nasza dała nadzieja.
Dziękuję pani Krystyno, z Panem Bogiem. Radio Maryja, proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Czy już można mówić?
Tak, słuchamy.
Tak, mówi Tadeusz ze Świebodzic. W pewnym sensie już pan profesor wyjaśnił moje wątpliwości, jeżeli chodzi o eksploatację gazu łupkowego, bo no, wielu mediów z internetu można się dowiedzieć, że faktycznie jakieś olbrzymie dewastacje przyrody w Stanach Zjednoczonych były z tego powodu, ale tutaj troszkę mnie profesor już uspokoił. Zresztą technologia, myślę, idzie do przodu i wkrótce jakieś te metody będą na pewno dużo bezpieczniejsze. Tym bardziej należało chyba spowolnić i może nawet rozważnie podjąć decyzję o eksploatacji i o rozdawaniu koncesji, co się stało za tej kadencji Platformy. Właściwie koncesje zostały rozdawane za bezcen. I jeszcze chciałem tylko jeżeli można, poprosić pana profesora o jego stosunek do eksploatacji właśnie źródeł geotermalnych, bo swego czasu było bardzo dużo audycji w Radio Maryja, no i obecnie też jest ten odwiet w Toruniu, który daje pewną ilość, dosyć sporą ilość ciepła. Ostatnio właśnie na ten temat jest cisza w ogóle w mediach, jak i również w Radio Maryja. Chciałem się dowiedzieć, czy jednak niebezpieczniejsze mimo wszystko jest eksploatowanie źródeł geotermalnych.
Dziękujemy panie Tadeuszu. Zapłać.
Króciutko, no geotermia to jest zupełnie inny charakter energii, on jest bardzo ograniczony jeśli chodzi o miejsca, bo to musi być odbiorca w miejscu, nie da się tego transportować. Geotermika, więc ekstrakcja ciepła z dużo większej głębokości, nie 2-3 kilometrów, tylko na przykład 5-6, to jest zupełnie inna technologia, kosmiczna wręcz. I to jest jeszcze daleka sprawa, żeby produkować energię elektryczną. Natomiast gaz jest paliwem łatwo transportowanym, bo przez gazociągi i no możliwe, jest potrzebne przede wszystkim do przemysłu chemicznego, więc to zupełnie inny, w Polsce 1/3 prawie gazu jest używana, czy 1/4 przez przemysł chemiczny. To jest zupełnie inny charakter paliwa. Nie da się tego od razu zrobić bardzo szybko. Jeszcze raz powtarzam, kilka miejsc jest tylko w Polsce, w których można wykorzystać geotermię do celów grzewczych w sposób opłacalny, lub turystyczno-grzewczych i takich miejsc jest, no już w zasadzie można, większość z nich jest wykorzystana. Ostatnim takim bardzo ważnym miejscem dziś jest Toruń, ale to jak widać są jakieś, no bo rząd bardzo mocno przeszkadza temu, to widać. Od końca 2007 roku jest ciągłe torpedowanie przedsięwzięcia w Toruniu.
Jakkolwiek nie poddajemy się.
I... najlepsze warunki geotermalne z tego typu skał w Europie. I to jest jedyny otwór, który jest wykonany za darmo, w ogóle bez dotacji. Państwo zawsze w pierwszy otwór geotermalny w Polsce wykonany był z dotacji państwowych. Te dotacje cofnięto, uważam, że niezgodnie z prawem, niezgodnie z logiką merytoryczną i prędzej czy później, to jest oczywiście w stosunku do całości drobiazg, ale rząd Donalda T. też powinien za to odpowiedzieć.
Panowie, czas spotkania dobiega końca. Najwyższa Izba Kontroli o gazie w łupkach PO-PSL marnuje także i to bogactwo. To temat tych rozmów, które pozostaną niedokończone. Gdyby państwo, panowie zechcieli w kilku słowach podsumować może również te telefony, które wykonali nasi słuchacze.
Może tym razem ja rozpocznę. To znaczy ja bardzo się cieszę z tych głosów słuchaczy, którzy interesują się gazem łupkowym, chodzą na spotkania, szukają wiedzy, zadają pytania, mają wątpliwości i uzyskują odpowiedzi na te wątpliwości, bo to oznacza, że ta kwestia jest coraz bardziej istotna z perspektywy nie tylko szeroko rozumianego bezpieczeństwa energetycznego, ale po prostu takich zainteresowań i bezpieczeństwa każdego z nas, który chce, aby polskie złoża były eksploatowane bezpiecznie, efektywnie i żebyśmy posiadali z tego tytułu korzyści. Natomiast jeżeli chodzi o przyszłość sektora gazu łupkowego, myślę, że ten raport jest takim ostatnim, powiedzmy sobie, ostrzegawczym strzałem i mam nadzieję, że w efekcie tego w ciągu najbliższych tygodni jednak zostanie zaprezentowana i przedłożona do parlamentu ustawa o gazie łupkowym, czy ustawa łupkowa i poddana procesowi legislacyjnemu, tak aby jeszcze jakby nie tracić czasu i postarać się jednak naszą pozycję negocjacyjną w kontekście kontraktu nowego z Rosjanami wzmocnić, a przede wszystkim, żeby rozpocząć budowę gałęzi nowej przemysłu, czyli gałęzi gazu łupkowego i tego sobie i wszystkim zainteresowanym życzę, bo to są tysiące miejsc pracy, potencjalnie miliardy złotych, o czym pan profesor w pierwszej części naszego spotkania mówił, przychodów do budżetu. Właśnie na te obszary zaniedbane, takie jak służba zdrowia, sprawy emerytalne czy ochrona społeczna. I państwo rzeczywiście musi w sposób efektywniejszy wykonywać swoje obowiązki nadzoru nad zasobami, mieć pewnego rodzaju strategiczny pomysł, jak je gospodarować zgodnie z interesami gospodarczymi. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo. Pan Janusz Kowalski, analityk, ekspert do spraw bezpieczeństwa energetycznego. I teraz pan profesor Mariusz Orion-Jędrysek.
No, no przede wszystkim nie da się wszystkiego mówić. Jeśli mówimy o tym raporcie NIK, to jest dopiero wierzchołek, to jest mniej niż wierzchołek góry lodowej i trzeba naprawdę te trzy warstwy umieć czytać. Tą pierwszą, która jest taka, powiedzmy, głaszcząca, chociaż pokazuje wielkie błędy, to ocenia pozytywnie. Druga warstwa to jest ta, którą się czyta głęboko i która dopiero pokazuje faktycznie to zostało zniszczone w Polsce, a trzecia warstwa to tej, której w ogóle nie widać, to jest ta głęboko schowana, której można się tylko domyślać i ja myślę, że ją dość dobrze widzę, ale będę prosił o wyjaśnienia prezesa Najwyższej Izby Kontroli i to dość stanowczo, żeby wyjaśnił zagadnienia, na które nie ma odpowiedzi, na które odpowiedź powinna być. Natomiast chcę jeszcze raz podziękować prezesowi Najwyższej Izby Kontroli lub pracownikom ich ciężkiej pracy. Wyobrażam sobie, jak bardzo mocno mieli utrudnioną pracę, bo przecież to nie jest łatwa praca. Musieli się zmierzyć z tematem absolutnie nowym, do którego nikt nie miał pojęcia w Polsce, więc gratuluję panie i panowie waszej pracy. Jeśli tylko chcecie jakiejś mojej wiedzy merytorycznej, w żaden sposób nie obciążonej politycznie, to naprawdę chętnie pomogę, bo to jest, można powiedzieć, coś, czego trzeba pilnować. A jeśli chodzi tutaj, bo ojciec jeszcze mówi o tej książeczce, którą tutaj zostanie wysłana, no każdy, kto dzwoni, a mamy jego telefony, to postaramy się tą książeczkę wysłać. Ten, kto się nie dodzwoni, a chciał, to jest do ściągnięcia ze strony internetowej mojej za darmo www.jedrysek.eu. Są linki na trzy tego typu tomiki. Każdy z nich to jest, są warstwy odwrócone Wyspy Zielonej. Drugi tomik to jest niekonwencjonalnie Zielona Wyspa i trzeci to jest Widmo Zielonej Wyspy. One są do ściągnięcia, no, miłej zabawy, takie rozważania i tak dalej. Proszę się chętnie, będzie mi miło, gdyby Państwo do nich zaglądali. Tam są teraz również linki na artykuły moje audycje, także pewnie link się pojawi niedługo z tej audycji, także proszę tam zaglądać, a kto do mnie napisze maila z prośbą o wysyłanie już tych linków na bieżąco, żeby nie zaglądać cały czas na tą stronę, to mniej więcej raz na miesiąc taką informację mailową dostanie, więc serdecznie zapraszam do korespondowania, do napisania, podawania swojego adresu mailowego.
Dziękuję bardzo. Przypomnę, naszymi gośćmi byli pan profesor doktor habilitowany Mariusz Orion-Jędrysek, główny geolog kraju w latach 2005-2007, obecnie poseł Prawa i Sprawiedliwości, a także pan Janusz Kowalski, ekspert do spraw bezpieczeństwa energetycznego. Dziękuję również państwu.
Dziękuję, szczęść Boże.